21:48, słuchają Państwo Radia Maria. Mamy czwartek, trzeci dzień stycznia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat rozmów zapowiadany, rok 2012 w cieniu katastrofy smoleńskiej. Jak ten rok wygląda właśnie w dochodzeniu prawdy na temat tej katastrofy? Naszym gościem jest dzisiaj wieczorem pan poseł, mecenas Bartosz Kownacki. Bardzo serdecznie witamy pana posła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam.
I cieszymy się z tej obecności pana posła, żebyśmy właśnie mogli porozmawiać, niejako ten rok podsumować. Rok szczególny, bo w tym roku miało miejsce takie szczególne, że tak powiem, przyspieszenie, jeśli chodzi o dochodzenia prawdy w tym temacie. Mam tuż przed sobą dzisiejszą rozmowę z panią mecenas Małgorzatą Wasserman, córką świętej pamięci pana ministra Zbigniewa Wassermana z naszego dziennika. Możemy właśnie o tym przeczytać, że ten rok według pani mecenas przyniósł pewne przełomy. Mam tu na myśli, mówi pani, konferencję z 22 października, w której przeszło 100 osób z kraju i z zagranicy, dyskutowało na temat przyczyn katastrofy Tu-154M. Eksperci z poszczególnych dziedzin mieli okazję wypowiedzieć swoje spostrzeżenia. I chyba to jest trafna opinia. Ten właśnie 22 dzień października, ta konferencja była przełomem. Myślę, że pan się zgadza, panie
Tak, ja się całkowicie zgadzam z panią mecenas Wasserman. Jest to osoba niesamowicie doświadczona osobiście w tej katastrofie, ale nigdy nie tracąca tej umiejętności analizy prawniczej. I trzeba powiedzieć, że ta konferencja była jednym z najważniejszych, jednym z przełomowych wydarzeń tego 2012 roku, jeżeli chodzi o sprawę katastrofy smoleńskiej, ale też, co słusznie powiedziała, pewnie z dużym rozczarowaniem pani mecenas, mówiła o pewnych przełomach, czyli jest ten niedosyt, to nie jest zasadnicza zmiana w prowadzeniu postępowania, prowadzeniu śledztwa, w pracach komisji międzynarodowych, w wyjaśnianiu przyczyn katastrofy, jakkolwiek właśnie ten element najmniej zauważony chyba przez wszystkich, przez media, przez opinię publiczną, przez zwykłych obywateli, był chyba najbardziej doniosłym z tych wszystkich wydarzeń 2012 roku, dlatego że to już nie był spór natury politycznej, nawet to nie był spór natury prawnej. To już był spór o fakty. Z jednej strony mieliśmy specjalistów Komisji Jerzego Millera, rosyjskiej komisji pani Anodine, którzy okazało się nie przeprowadzali praktycznie żadnych badań bezpośrednio po katastrofie. Z drugiej strony ogromną ilość specjalistów z Polski i ze świata, specjalistów w swoich dziedzinach, którzy dokonywali, oczywiście wybiórczo, bo nie cały materiał dowodowy był im udostępniony, ale dokonywali analizy faktów. Na przykład były analizy szczątków samolotu. Po raz pierwszy ja miałem możliwość, oczywiście dotyczyło to jednego fragmentu samolotu, ale analizy czy zapoznania się z opinią mechanoskopijną, taką, w której można powiedzieć, w jaki sposób ten, mówimy o tym konkretnym fragmencie samolotu, oderwał się od niego. Tam analityk, profesor, który dokonywał badań, powiedział, że było to wynikiem wybuchu. Mówił o tym konkretnym fragmencie. Po raz pierwszy widziałem taką opinię przez autorytet, wydaną przez autorytet w tej dziedzinie. Do tej pory to mniej więcej było tak, że był jakiś opasły dokument, z którego wynikało, że autorom tego dokumentu coś się wydaje, natomiast nie było specjalistycznych, profesjonalnych badań i analiz, które pozwoliłyby ocenić na przykład gęstość, grubość brzozy i jej wytrzymałość. Dlaczego przed tą konferencją naukową, czy w trakcie tej konferencji na przykład specjaliści z komisji Jerzego Millera nie przedstawili kontropinii, z której by wynikało, że na przykład brzoza wytrzymałaby zderzenie ze skrzydłem, bo jest to jeden z elementów dzisiejszego sporu. Czy to skrzydło ścięło brzozę, czy brzoza ścięła skrzydło. No i otóż z jednej strony mamy opinie fachowców, specjalistów na przykład z zakresu dendrologii, czy też technik drewna, którzy mówią, że brzoza tego gatunku, która rośnie na terenach wschodniej Europy, nie ma takiej wytrzymałości, która pozwoliłaby ściąć skrzydło, czyli ona musiała ulec złamaniu. Z drugiej strony nie mamy nic. Czyli okazuje się, że polska komisja Jerzego Millera, chociażby ten najbardziej dla nas oczywisty podmiot, nie przedstawiła żadnej kontropinii. Na przykład innego specjalisty, innego fachowca, który by powiedział, że brzoza mogła wytrzymać ze względu na jakieś szczególne właściwości. Prawda? To było zasadnicze zestawienie. Ponad 100 profesorów dało swój autorytet, dało swoje nazwisko, swój tytuł naukowy, żeby mówić w sposób merytoryczny na temat przyczyn katastrofy. Niestety tam był też jeden bardzo przykry element. W tej sprawie nie chciałbym do wszystkiego pomieszać, bo też pamięć mnie trochę zawodzi, ale pamiętam na samym wstępie konferencji, na samym początku profesor, który rozpoczynał, powiedział, że przed tą konferencją, a miałem możliwość współpracy z tymi osobami na kilka miesięcy przed i pomocy w organizowaniu tej konferencji, jeden z profesorów powiedział, że zwrócił się z oficjalnym zapytaniem do wszystkich ośrodków naukowych, technicznych, w których zainteresowaniu mogą być zdarzenia związane z katastrofą smoleńską, ażeby włączyły się społecznie w pracę tej komisji, żeby dostarczyły swoich specjalistów. Nie są związani żadną tezą. To nie była konferencja jednej tezy czy jednej teorii. Mają prawo wygłosić, przygotować swój referat, przedstawić go do analizy. Podkreślam, zwrócił się do ośrodków badawczych, które są finansowane z pieniędzy nas wszystkich, podatników. I na te kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt ośrodków bodajże tylko 2 czy 3 odpowiedziały, w tym 2 odpowiedziały negatywnie, że nie są zainteresowane udziałem w tej konferencji. Proszę zobaczyć, ośrodki, które są utrzymywane z pieniędzy nas wszystkich, są zaproszone do obiektywnej rozmowy, nieustalonej przez na przykład zespół parlamentarny Antoniego Macierewicza, czy nieustalonej przez prokuraturę, czy też przez komisję Jerzego Millera, obiektywnej rozmowy naukowców o faktach i okazuje się, że nikt z nich nie jest zainteresowany. Co więcej, przedstawiciele tych środowisk naukowych nawet nie raczyli odpisać inicjatorom i wytłumaczyć, dlaczego nie wezmą udziału w tego rodzaju pracach, ale i tak udało się zgromadzić ponad 100 naukowców, co jest ogromnym sukcesem, to jest ogromne podziękowanie dla organizatorów konferencji i miejmy nadzieję, że tak jak oni to zapowiadali, to będzie dopiero początek, że dalsze konferencje będą w 2013 roku i być może one doprowadzą do przełomu, dlatego że to jest rozmowa o faktach, czyli konieczność merytorycznego zderzenia się. Kogoś, kto ma inny pogląd na przyczyny i przebieg katastrofy.
Właśnie, a zanim jeszcze ten rok chcemy tak w pigułce tutaj przedstawić, ale panie mecenasie, panie pośle, takie 3 zestawienia, bym tak powiedział, były tutaj bardzo istotne. Chyba, że do tego przejdziemy tak chronologicznie, będzie lepiej. Będziemy się cofać ciągle, prawda, a
pozwoli,
tak będzie okazja.
Troszeczkę chronologicznie to poukładałem. Oczywiście pamięć ludzka jest zawodna i czasem miesiąc luty z marcem może się mylić, natomiast tych wydarzeń było kilka bardzo ważnych w trakcie tego 2012 roku. Tak jak powiedzieliśmy, zaczęliśmy może od środka, czy nawet od końca, od tego jednego z najważniejszych. Natomiast warto cofnąć się do samego początku 2012 roku i do pierwszej informacji, która wstrząsnęła opinią publiczną i na tym etapie wydawała się satysfakcjonująca, później to się zmieniło, a mianowicie wydarzenia już dziś troszeczkę niepamiętanego, a mianowicie zarzutów, które zostały postawione panu generałowi Bielawnemu, wiceszefowi BOR i skierowania aktu oskarżenia do sądu. To było coś, czego z jednej strony my wszyscy oczekiwaliśmy, wszyscy, którzy zajmują się sprawą katastrofy smoleńskiej, dlatego że nie ulega wątpliwości, iż Biuro Ochrony Rządu nie zabezpieczyło w sposób należyty miejsca lądowania samolotu prezydenckiego, nie zabezpieczyło całej podróży pana prezydenta i to przynajmniej pośrednio również doprowadziło do katastrofy samolotu prezydenckiego. Ja przypomnę taką historię, która wydarzyła się 10 lat wcześniej, kiedy lądował w Smoleńsku pan prezydent Aleksander Kwaśniewski. Wówczas, i to znam z relacji polityków partii, z którą trudno posądzić mi jakąkolwiek sympatię, z relacji polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którzy opowiadali, że wówczas, kiedy lądował prezydent państwa polskiego, to na miejsce katastrofy pojechał między innymi BOR i przepraszam, nie na miejsce katastrofy, na miejsce lądowania i uznał, że lotnisko smoleńskie nie spełnia minimalnych norm, w których mógłby polski prezydent lądować. I ta wizyta wówczas miała się nie odbyć, tylko ze względu na sfinansowanie remontu lotniska przez rząd polski, przez państwo polskie do tej wizyty doszło. Wiemy, jak wyglądało to lotnisko w Smoleńsku 10 lat później. Przez te 10 lat ono nie było remontowane. W jakim stanie było, to wszyscy z nas widzieli zdjęcia chociażby radiolatarni, które były umieszczone przed smoleńskim lotniskiem, które przecież zupełnie nie spełniały jakichkolwiek minimalnych standardów. Jakie były systemy oświetleniowe na lotnisku? No wszyscy też mogli zobaczyć zdjęcia pseudolamp, w które wkręcano żarówki. Gdyby tam w 2010 roku, miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące wcześniej pojechało Biuro Ochrony Rządu, dokonało wizytacji tego lotniska, to faktycznie do lotu pana prezydenta wcześniej, pana premiera w ogóle by nie doszło. Bądź to Rosjanie, bądź Polacy musieliby dokonać remontu tego lotniska, przystosowania go do lądowania i być może wtedy nie doszłoby do tego tragicznego zdarzenia. To jest ten podstawowy zarzut, który może być kierowany w stronę Biura Ochrony Rządu, natomiast rzecz jest niesamowita, dlatego że zarzuty w tej sprawie dostaje wiceszef Biura Ochrony Rządu i to jest jedyna osoba. Ja muszę przyznać, nie rozumiem takiej sytuacji. Nie rozumiem sytuacji, w której jest, przepraszam, jeden kozioł ofiarny, a cała reszta ma się świetnie, nadal pracuje. Co więcej, są osoby, takie jak szef tej instytucji, które po katastrofie są awansowane i po katastrofie do dnia dzisiejszego pełnią najwyższe funkcje w tej instytucji. I nie przesądzając, bo ja niestety nie mam dostępu do materiałów śledztwa tego Borowskiego, ponieważ rodziny, które reprezentuję, nie są pokrzywdzonymi w tej sprawie, to mogę powiedzieć jedną rzecz z całą odpowiedzialnością i powtarzam ją zawsze. Nie wiem, czy w świetle materiałów procesowych pan generał Janicki powinien usłyszeć zarzuty. W moim takim odczuciu, jednak sprawia wrażenie, że jest rzeczą dziwną, iż nadzorujący całą instytucję nigdy nie usłyszał zarzutów prokuratorskich, a jego zastępca usłyszał. Natomiast jedna rzecz jest pewna, niezależnie od tej oceny prawnej. Osoba, za kadencji której dochodzi do takiej katastrofy, która, jak wiemy, dowiedziała się o tej katastrofie, będąc na bazarze, bo podobno pan generał Janicki, gdzieś słyszałem taką wypowiedź, dowiedział się o katastrofie, robiąc zakupy na bazarze. Biuro Ochrony Rządów nagle poszukiwało telefonów do samolotu prezydenckiego, bo nie było tych telefonów dostępnych w Biurze Ochrony Rządu. Taka osoba, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, powinna podać się do dymisji, zrezygnować z pełnionej funkcji w takim poczuciu odpowiedzialności za państwo, które również ona reprezentuje, a w tym wypadku ochrania. Nie udało się, nie wiem czy z przyczyn zawinionych, z niedbalstwa, zupełnie niezawinionych, niezależnych, ale taka osoba powinna mieć w sobie na tyle odwagi cywilnej, żeby powiedzieć: do czasu zakończenia śledztwa w tej sprawie, ja nie chcę pełnić tak ważnej funkcji. A jeżeli ta osoba nie ma na tyle odwagi, to ja na miejscu pana premiera tego samego dnia albo następnego bym zrezygnował z usług takich funkcjonariuszy, dlatego że przecież pan premier lata w różne miejsca świata i nie wiem, czy czuje się bezpiecznie osłaniany przez instytucję, która przynajmniej nadzorowała bezpieczeństwo prezydenta w chwili, kiedy doszło do katastrofy. To było takie pierwsze wydarzenie. Z jednej strony, tak jak powiedziałem, o tyle pozytywne, że wreszcie widzimy jakiś postęp w śledztwach. Widzimy, że są kierowane akty oskarżenia, że być może gdzieś bliżej nieokreślonej przyszłości będą postępowania sądowe, być może będą jakieś wyroki, ale też poczucie, że jest to niejako kozioł ofiarny. Jedna osoba wybrana i ten niedosyt, dlaczego prokuratura w taki sposób postępuje, ale o pracy prokuratury będziemy mogli jeszcze sobie powiedzieć, dlatego że drugim takim wydarzeniem, które ja sobie wybrałem jako istotne, jeżeli chodzi o ten 2012 rok w badaniu katastrofy smoleńskiej, to był już całkowicie zapomniany raport Najwyższej Izby Kontroli. Przecież to był dokument oficjalnego urzędu państwowego, organu kontrolnego, który przecież funkcjonuje umocowany w Konstytucji, który jasno stwierdził, kto był odpowiedzialny za loty pana prezydenta i kto ponosi odpowiedzialność za szereg uchybień, które pośrednio doprowadziły do katastrofy. I taki pierwszy wniosek, który wówczas się nasuwał z lektury tego raportu, był dla mnie oczywisty. Te wszystkie kłótnie o samolot, na przykład do Brukseli, kilka lat wcześniej, gdzie zabierano panu prezydentowi a to stołek, a to samolot, uniemożliwiano konstytucyjnemu organowi państwa dotarcie na miejsce podróży dyplomatycznej. No, musiało kiedyś skutkować taką katastrofą. Takie wyrywanie sobie samolotu, takie granie samolotem. I przez 2 lata utrzymywano nas przekonanie, tak naprawdę od czasu tego pamiętnej afery w Brukseli, utrzymywano nas przekonaniu, że wina jest bądź po obu stronach, bądź to w ogóle tylko i wyłącznie wina jest po stronie Kancelarii Prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Z tego raportu Najwyższej Izby Kontroli w sposób jasny, jednoznaczny okazało się, że to pracownicy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dysponowali samolotem. To szef tej kancelarii był dysponentem samolotu i to on decydował, kto samolotem, w jakiej kolejności, w jakich odstępach będzie mógł lecieć i komu ten samolot przyzna. Więc te wszelkie spory o samolot, które były wykorzystywane na potrzeby bieżącej polityki, były co najmniej z winy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który być może PR-owsko chciał na przykład ośmieszyć pana prezydenta, żeby nie doleciał do Brukseli, żeby nie znalazł się na szczycie Brukseli. Być może tak samo w ten sam sposób chciał ośmieszyć pana prezydenta Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego, kiedy leciał do Smoleńska. Może chodziło o to, żeby rozdzielić wizyty, zagrać, powiedział pan prezydent, znowu gdzieś chciał lecieć i nawet nie potrafi dolecieć i wylądować. Być może o to chodziło panu premierowi Tuskowi, dlatego że wiadomo, iż dysponentem tego samolotu była Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. I co więcej, wiadomo również z tego raportu, że uchybienia przy organizacji wizyt 7 i 10 kwietnia były po stronie tej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a mianowicie lot pana premiera Tuska do Smoleńska, ten 7 kwietnia, kiedy witał się z premierem Putinem, był zgłoszony wbrew instrukcji HET, wbrew procedurom, później, aniżeli wymagały to przepisy. Później, aniżeli był zgłoszony lot prezydencki, a mimo to załoga tego samolotu była lepiej dobrana. Była dobrana w sposób prawidłowy. Natomiast już do lotu 10 kwietnia ta załoga była przynajmniej uszczuplona o jedną osobę. To pokazuje, w jaki sposób konkretne instytucje państwowe grały kwestią przydziału samolotów, rozgrywały pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który oczywiście był w pozycji słabszej, dlatego że skoro dysponentem, skoro jakby formalnie właścicielem jest prezes Rady Ministrów, no to może powiedzieć, nie dam samolotu. A co już przedstawi mediom? Jak to przedstawią media? To jest zupełnie inna sprawa i niestety Donald Tusk przez kilka lat to skutecznie robił, aż doszło do tej tragedii. To nie były jedyne ustalenia raportu Najwyższej Izby Kontroli. Te ustalenia dotyczyły także wspomnianego wcześniej Biura Ochrony Rządu. A mianowicie Najwyższa Izba Kontroli wytknęła, że te wizyty nie były zabezpieczone w sposób należyty. Co więcej, działania przed wizytą związane z określeniem statusu lotu, bezpieczeństwa wizyty były nienależycie przygotowane. To kiedyś publikował nasz dziennik takie informacje, dlatego ja mam prawo o tym mówić, iż wizyta pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego była w świetle analiz, które były przeprowadzane przez BOR, na wyższym stopniu zagrożenia, aniżeli wizyta pana premiera Donalda Tuska. Mianowicie ta wizyta Donalda Tuska była uznawana za od samego początku, przed wylotem, za wizytę bezpieczną. Natomiast z analiz Biura Ochrony Rządu wynikało, iż wizyta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego co prawda jest wizytą bezpieczną, ale z zastrzeżeniami. To znaczy, że są tam elementy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu osłanianej głowy państwa. Mimo to Biuro Ochrony Rządu, mając takie informacje, mając taką, trzeba przyznać, bardzo pobieżną analizę, nie podjęło odpowiednich kroków, które, no skoro, prawda, wiemy, że jest to zagrożenie większe, więc wysyłamy dodatkowe środki zabezpieczenia, taka, żeby prezydent był bezpieczny. Wiemy wręcz o powrotach niektórych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu do Polski po wizycie pana premiera Tuska. To pokazuje, w jaki sposób państwo polskie traktowało wizytę prezydenta. Niezależnie kto jest tym prezydentem, to należy mu się po pierwsze szacunek, to trzeba zawsze pamiętać, ale też no, wszystkie atrybuty związane z tym, że leci najważniejsza osoba w państwie i nie może dojść do sytuacji, w której samolot nie wyląduje, już nie mówię o katastrofie, ale dochodzi do jakichś zagrożeń bezpieczeństwa, bo w jakim świetle stawia to państwo polskie, nas wszystkich.
Na marginesie przypomnijmy, jak wyglądały przygotowanie tych wizyt w 2006 czy 2007 roku, kiedy to nawet pan kiedyś Bogdan Święczkowski, były prezes ABW, to przypomina. Z dnia na dzień właściwie dostarczono samoloty na lotnisko tam. Po prostu, no, jak trzeba, to się da, prawda? Spięły się te służby BOR-u, no i transport był bezpośredni, jechali całą noc i cały dzień oficerowie, żeby tam na miejscu, na lotnisku zabezpieczyć ten odbiór, prawda, że tak powiem, pana prezydenta z samolotu na cmentarz i tak dalej. A tutaj wiemy, kto witał. Tam było dwóch bodajże oficerów BOR-u, w tym jeden pracujący w ambasadzie, prawda?
Tak się to trudno w ogóle mówić, że tam byli jacykolwiek oficerowie BOR-u, bo no, był tam chociażby kierowca ambasadora BAR-a, który faktycznie był funkcjonariuszem BOR-u, no ale tłumaczenie, że kierowca, z całym szacunkiem dla kierowców, ale ma większe zdolności działania operacyjnego na płycie lotniskiej, może się zorientować w jakichś nadzwyczajnych sytuacjach, jest no tłumaczeniem dla osoby, która jest kompletnie naiwna, kompletnie nie ma pojęcia o tym, jak funkcjonują poszczególne instytucje, no bo przepraszam, kierowca, który siedzi w samochodzie, być może, który może jakieś działania wywiadowcze przeprowadzić bardzo dobrze, pozyskać może jakichś współpracowników do przyszłych wizyt, czy do jakichś gier służb specjalnych, no na pewno nie może w sposób odpowiedzialny zabezpieczyć lądowania prezydenta i przecież tam było, pan prezydent był wraz z małżonką, szereg innych ważnych osób, co prawda, którym nie przysługiwało wprost ochrona biura ochrony rządu, ale ze względu na ilość tych osób trzeba było przewidzieć no, poziom zagrożenia bezpieczeństwa. I oczywiście, gdyby, jak słusznie ojciec powiedział, gdyby odpowiednim decydentom w państwie polskim zależało na przygotowaniu wizyty, nie Lecha Kaczyńskiego, bo można Lecha Kaczyńskiego było traktować jako wroga politycznego, ale w odpowiedni sposób przygotowano wizytę prezydenta Polski, również tych urzędników, którzy za to byli odpowiedzialni, to do tej katastrofy być może by nie doszło. Być może prawidłowo zabezpieczone, prawidłowe na przykład też zabezpieczenie pirotechniczne na lotnisku w Smoleńsku zagwarantowałoby, że ten samolot bądź nigdy by nie wystartował, bądź by bezpiecznie wylądował. Tylko niestety odpowiednim decydentom w państwie polskim na tym nie zależało. Nie zależało im na szacunku do instytucji państwa. Ja nie mówię do konkretnej osoby, co też powinno być zrozumiałe, ale do instytucji państwa, do tego, że wszyscy oni odpowiadają za to, żeby prezydent bezpiecznie wyleciał, tak samo jak premier, tak samo jak minister i bezpiecznie powrócił z miejsca przeznaczenia. Widać, że niestety z roku na rok to sposób, w jaki traktowane jest państwo polskie, w jaki urzędnicy traktują państwo polskie, jest coraz gorszy, coraz mniej jest to nasze wspólne państwo, a coraz częściej po prostu praca, którą należy wykonać. Natomiast to nie zwalnia nikogo z obowiązku.
Następne takie momenty ważne w tym roku, panie pośle?
Tak, kolejny wątek, który wiąże się z... Czy może inaczej, ja jeszcze bym pozwolił sobie do tego raportu na jedną chwilę powrócić, dlatego że rzecz bardzo ważna, co prawda w kolejności chronologicznej dużo późniejsza, ale istotna. Otóż było tak, że ten raport NIK wskazał na szereg uchybień. I następnym takim elementem, który się z tym wiąże, było umorzenie wątku cywilnego, tak zwanego wątku cywilnego, czyli dotyczącego zaniedbań funkcjonariuszy państwowych, którzy byli odpowiedzialni za wizytę pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak również pana premiera Tuska. Prokuratura umorzyła ten wątek, mimo że potwierdziła szereg uchybień z raportu Najwyższej Izby Kontroli, uznając, że nie są to przestępstwa. I tu pierwsza uwaga. Na samym początku, kiedy tylko wszczynano śledztwo z tej katastrofy smoleńskiej, powstała taka oto obawa, że będą z tego śledztwa wydzielane poszczególne wątki, później one będą gdzieś tam prowadzone przez rok, przez półtora, przez dwa i na końcu będą umarzane, no bo i tak gdzieś tam pokątnie z boku, bo przecież i tak ten wątek główny jest cały czas prowadzony, a kiedy z tego wątku głównego już nic nie pozostanie, bo wszystko się wyłączy, odpowiedzialność wszystkich funkcjonariuszy, zostanie tylko jakby sam ogryzek, no to wtedy prokuratorzy rozkładając ręce powiedzą, no jak widzicie państwo, no że tutaj już nie ma w stosunku do kogo prowadzić i też należy to postępowanie umorzyć. Taka była obawa i jak widać ta decyzja prokuratury to potwierdziła. No, umorzenie tego wątku zupełnie przyczyn dla mnie niezrozumiałych, skoro nawet prokuratura stwierdza uchybienia, jest swoistym skandalem i ta sprawa prawdopodobnie będzie miała dalszy koniec, to postępowanie będzie mimo wszystko dalej prowadzone. Natomiast co było istotne w tej sprawie i co było istotne również w kontekście raportu NIK-u? Otóż jedna i druga instytucja potwierdziły szereg uchybień w funkcjonowaniu poszczególnych urzędów w państwie polskim. Natomiast pan premier Donald Tusk i podlegli ministrowie, którzy dostali konkretne wytyki od NIK-u i od prokuratury, nie zrobili z tym kompletnie nic. Proszę sobie wyobrazić, że ginie 96 osób, najważniejsze osoby w państwie. Poszczególne instytucje kontrolne wskazują na uchybienia, a pan premier Tusk, ja już nie mówię nawet, żeby zwolnił kilku ministrów, bo to i kilku urzędników, bo to byłoby oczywiste, to przynajmniej im kary upomnienia dał. Nie dzieje się nic. To tak jakby było przyzwolenie na to, żeby doszło do tej katastrofy. To tak jakby pan premier Donald Tusk powiedział, no tak, uchybiliście, zrobiliście źle, a ja wam nic z tego tytułu nie zrobię. No, czy tak robi odpowiedzialny szef rządu, osoba, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie państwa polskiego? No, ja sobie tego nie potrafię wytłumaczyć, chyba że ktoś po prostu akceptuje to wszystko, co się stało, godzi się z tym, dlatego że to już nawet w takim czystym odczuciu sprawiedliwości społecznej, nawet tych urzędników, którzy tam pracują, no jeżeli nikt nie poniósł z tytułu szeregu uchybień, zaniedbań, żadnych konsekwencji, no to co będzie w przyszłości? Czy będzie musiało dojść po raz kolejny do jakiejś katastrofy? Czy znowu ktoś musi zginąć, żeby urzędnicy zaczęli traktować to państwo na serio, na poważnie? No, mam nadzieję, że tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że wcześniej dojdzie do zmiany premiera i nowy premier po prostu wyciągnie konsekwencje względem tych, mówię, nie tylko ministrów, bo tutaj by się po pierwsze byłoby czymś naturalnym odpowiedzialność polityczna, ale poszczególnych urzędników, którzy z różnych powodów, nie oceniam, być może z przeładowania zbyt dużej ilości pracy, być może niekompetencji, być może poleceń, które mieli od przełożonych, uchybili swoim obowiązkom. To musi mieć miejsce. Nie może być tak, że po tego rodzaju katastrofie nie dość, że żaden funkcjonariusz publiczny nie słyszy zarzutów prokuratorskich, to nawet nie słyszy nagany od swojego przełożonego. Nawet rozmowy pouczającej nie ma. To jest coś, co w normalnym państwie się w ogóle nie powinno zdarzyć. No i przechodząc do tych kolejnych wydarzeń, jeżeli ojciec jeszcze pozwoli, jeszcze kilka mam na względzie, no to chyba teraz się nasuwają w pierwszej kolejności te najbardziej doniosłe i które nas wszystkich niesamowicie zbulwersowały, czyli zamiany ciał, ekshumacje, które były wykonane w tym roku, które były niesamowicie trudnym przeżyciem dla wszystkich rodzin, ale nie tylko, także dla wielu Polaków, którzy tą sprawą się interesują, przy czym ta sprawa, która jest bardzo często podnoszona, jako taki właśnie jeden z najbardziej przełomowych elementów, ja zawsze powtarzam, to jest element medialnie na pewno przełomowy. Medialnie stawiający nas w zupełnie innej optyce, dlatego że dla takiego zwykłego odbiorcy, który nie orientuje się w tych wszystkich niuansach prawnych, technicznych, o których my rozmawiamy, o których nawet ja dzisiaj mówiłem, no to fakt pomylenia ciał, złożenia ciał do dwóch różnych trumien i kazania rodzinom chodzić na grób obcej osoby, modlić się na grobie obcej osoby, jak się później okazuje, to jest rzecz, która się w kulturze europejskiej, chrześcijańskiej nie mieści. I dlatego to było takim elementem, który spowodował, że duża część opinii publicznej przejrzała na oczy. Natomiast jeżeli mówimy o pomyłkach ciał i ekshumacjach, to trzeba oddać szacunek również pani Małgorzacie Wasserman, bo to ona jako pierwsza doprowadziła do samodzielnie, bez niczyjej pomocy, do pierwszej ekshumacji, co było przecież ogromnym, trudnym, ciężkim przeżyciem, ale też wykazała w sposób niebudzący żadnych wątpliwości po raz pierwszy w tym postępowaniu karnym, że dokumentacja rosyjska jest fałszowana. To równo rok wcześniej okazało się, że Rosjanie, przesyłając protokoły z sekcji zwłok, protokoły z identyfikacji ciał, dopuszczali się jawnych fałszerstw, że te dokumenty, i to potwierdziły późniejsze ekshumacje, nie polegają na prawdzie. Tak więc z tego punktu widzenia przełom nastąpił rok wcześniej. Natomiast w opinii publicznej, decydujące były te takie oczywiste zamiany ciał, na przykład świętej pamięci Anny Walentynowicz, bohaterki Solidarności, ikony Solidarności, którą potraktowano w taki, a nie inny sposób. Podobnie ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego, który pogrzeb niemalże to wydarzenie dorównywało pogrzebowi pary prezydenckiej, prawda? I okazało się, że my wszyscy żegnaliśmy, wtedy odprowadzaliśmy na miejsce spoczynku zupełnie obcą osobę. To pokazuje, w jaki sposób państwo polskie zatroszczyło się o swojego ostatniego prezydenta na uchodźstwie. Nawet w tak oczywistej sprawie, przy tak ważnej osobie, urzędnicy nie potrafili zagwarantować, aby dokonano prawidłowej identyfikacji. Co więcej, z różnych źródeł, bo to były sygnały, jak się dowiadujemy, od rodziny, ale także niezależne, o tym, że doszło do zamiany tych ciał, prawdopodobnie polskie służby czy instytucje państwowe wiedziały już w 2010 roku. Przez 2 lata próbowano tą sprawę gdzieś ukryć.
Liczono, że a może się uda.
Tak, liczono, a może się uda, może dlatego, że bezpośrednio po katastrofie pani ówczesna minister Kopacz opowiadała o tym, jak to polscy specjaliści, jak to świetnie współpracowali ze specjalistami rosyjskimi, ale podano też jedno zastrzeżenie. To była świetna współpraca, dokonano pełnych badań, dokonano niezbitych identyfikacji, tylko jest jedno zastrzeżenie. Jak przylecą trumny do Polski, to już ich nie wolno otwierać. No wszyscy pamiętamy
to.
Już
było to, prawda, że nawet tutaj ksiądz, który tam był obecny, mówił, że potem się jakoś tak przyznał w wywiadzie, że rzeczywiście ciała były w workach czarnych, tych takich zwykłych, prawda, nikt nie ubierał w ubrania, które przecież żądano, żeby je przywieźć. No to po co te ubrania były potrzebne? Dla uspokojenia chyba, tych rodzin, że wszystko zrobimy tak, jak to się robi, ale proszę nie otwierać, a przecież otwieranie nie było zabronione żadnym.
No właśnie, i to jest bardzo...
Ale też dowiedzieli się dopiero po już kilka miesięcy.
To jest bardzo ciekawa sprawa i zresztą nie do końca prawdziwa, dlatego że po pierwsze, taki zarzut strona rządowa postawiła, że, tak jak ojciec powiedział, otwieranie trumien nie było zabronione i każdy, kto by złożył taki wniosek stosowny, mógł trumnę otworzyć. No ja pamiętam zupełnie inne wypowiedzi z tych tragicznych dni kwietnia i maja 2010 roku. Ja pamiętam wtedy wypowiedzi, z których jasno wynikało, że trumien w Polsce nie będzie można otwierać. A dlaczego? No bo jeżeli by je otworzono, to proszę sobie wyobrazić, że w tej traumie narodowej, która wówczas była, i niestety, bo to też trzeba, nie można oddzielić wszystkie od polityki, zbliżającej się kampanii prezydenckiej, okazałoby się, że na przykład otwierana jest trumna świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, okazuje się, że to nie on. No przecież to by były skandale niesamowite, jakby otworzono trumnę na przykład świętej pamięci Anny Walentynowicz i okazałoby się, że ciało jest nieubrane. Co więcej, jak powiedziała rodzina, ciało zostało zbezczeszone, bo zostało pozbawione głowy. To by były skandale, które by spowodowały, że kandydat tego obozu, który chcąc nie chcąc odpowiadał za organizację tego wszystkiego, co miało miejsce w kwietniu 2010 roku, tych wszystkich pogrzebów, że ten kandydat by się w drugiej turze wyborów nie znalazł. Bo to była kompromitacja na niebywałą skalę, żeby w tego rodzaju katastrofie, przy tak ważnych osobach i przy takich zapewnieniach o świetnej współpracy polsko-rosyjskiej, dochodziło do tego rodzaju skandali. Dlatego wówczas powiedziano, tych trumien nie otwierajcie, bo być może wielu z decydentów wówczas już wiedziało, jak wygląda współpraca polsko-rosyjska. Być może oni doskonale wiedzieli, do jakich skandali może dojść. I chcieli to wszystko ukryć, a kiedy już sprawa wyszła na jaw, to powiedzieli, przecież nikt nie chciał. No otóż kompletna nieprawda. Ja pamiętam spotkania z panem premierem Tuskiem, które odbywały się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na tych spotkaniach urzędnicy pana premiera Tuska tłumaczyli, dlaczego tych trumien nie można otwierać. I my wówczas staliśmy i pokazywaliśmy przepisy, które można było interpretować w sposób, który pozwoliłby na otwarcie trumien. Wtedy nas przekonywano, że nie mamy racji. Kiedy okazało się, że opinia publiczna jest niesamowicie zbulwersowana tym faktem i kiedy okazało się, że jednak wybrane trumny otworzono, to władza zmieniła zdanie. I okazało się, że można było otwierać trumnę, tylko nikt nie złożył takiego wniosku na piśmie. A ja pytam się, jak rodzina, która przeżywa traumę, która przeżywa dramat, ma wpaść na pomysł, że ona musi napisać wniosek do właściwej instytucji, żeby ta instytucja wyraziła zgodę. To od czego były te setki urzędników państwowych, które pomagały tym rodzinom? Jeżeli nie od tego, że rodzina, która mówi, chce otworzyć trumnę, chce pożegnać zmarłego, to powinien taki urzędnik przynieść kartkę papieru i długopis, powiedzieć i podyktować, co ta rodzina ma napisać. Od tego oni byli. Tylko prawda była zupełnie inna. Prawda polegała na tym, że trzeba było jak najszybciej pochować zmarłych, jak najszybciej zakończyć żałobę po katastrofie smoleńskiej i przejść do wygrania wyborów prezydenckich, co niestety tym ludziom się udało. Natomiast to pokazało też, kto gra w sposób cyniczny sprawą katastrofy smoleńskiej, dlatego że tej sprawie nigdy nie ucieknie od polityki. To jest oczywiste, że zginęli tam politycy, że jest to największy dramat, największa tragedia w powojennej Polsce. Ja śmiem twierdzić, że największa tragedia w historii Polski, dlatego że nawet w trakcie II wojny światowej jednego dnia nie zginęło tylu ważnych urzędników państwowych. To było coś niebywałego. I
tylu generałów.
Tylu generałów, tylu tak, ministrów, prezydent i były prezydent państwa polskiego. Nie było takiego przypadku.
Panie pośle, dochodzimy już do sprawy trotylu, czy jeszcze coś było przed trotylem? Bo
jeśli byśmy pomieli konferencję, na koniec ja zostawię jeszcze jedną sprawę, która się wiąże ze sprawą trotylu, zakładając, że sprawę konferencji naukowej, o której ojciec zechciał na samym początku powiedzieć, którą uznaliśmy zgodnie za to najważniejsze wydarzenie, to faktycznie później była sprawa niebywale sensacyjna. Niebywale wydawało się zmieniająca optykę patrzenia na sprawę katastrofy i też przez kilka godzin wydawało się, że nawet...
Też cytat pani Małgorzaty Wasserman z dzisiejszego naszego dziennika. Jeżeli jednak doszło już do tego, czy dyskutujemy o tym, czy trotyl to trotyl, czy on pochodzi z tego, co się mogło wydarzyć w Smoleńsku, czy z też zamierzchłych czasów, to nasuwa się pytanie, gdzie są zbadane i zabezpieczone próbki z ciał, odzieży, przedmiotów, gleby, drzew. To taki elementarz, który powinien zostać wypełniony przez śledczych. A potem właśnie ciężar dyskusji poszedł, to był trotyl, a może był w czekoladzie, może w paście do butów, a może był w kremie. Okazuje się, że na początku było, że był, że może być, a potem te maszyny stwierdzające, prawda, próbki absolutnie to wykluczyły. Jak pan to ocenia? Bo zaraz po tym trotylu była kwestia wraku. Albo taka jakby sugestia, żeby o pomoc poprosić Unię Europejską, żeby ten wrak jednak wrócił. To się taką pewną sekwencję wydarzeń ustala.
Tak, to było świetne stwierdzenie. Też chyba do... Pani Małgorzacie, udało się wyłowić to, co najważniejsze ze sprawy trotylu. Bo my się wszyscy emocjonujemy tym, kto w jaki sposób napisał, gdzie, prawda, skąd ten trotyl. To też są bardzo ważne, kluczowe rzeczy.
Była publikacja konkretna.
Tak,
no, ale do dzisiaj się nie wycofuje ten redaktor, który napisał, prawda, pan Gmyz z tego, co napisał.
Tak, emocjonujemy się zachowaniem skandalicznym prokuratury. To w jaki sposób zdementowała, nie dementując, potwierdzając, zdementowała informację o trotylu. Ale pomijamy jeden zasadniczy wątek, który również wiąże się w jakimś sensie z tą konferencją naukową. Gdyby było tak, że polska prokuratura bądź polska komisja Jerzego Millera w sposób profesjonalny zabezpieczyła ślady w kwietniu 2010 roku, no bo to jest rzecz oczywista, że przy tego rodzaju katastrofie badania pirotechniczne powinny być przeprowadzone w pierwszych dniach bezpośrednio po zdarzeniu. No, jedna z najbardziej oczywistych wersji tego zdarzenia, która musiała być brana pod uwagę, to że doszło do zamachu terrorystycznego, czy też do jakiejś eksplozji. Nie można było tej wersji wykluczyć, więc te badania powinny zostać zrobione w kwietniu 2010 roku. I gdyby dziś jakiś dziennikarz sobie coś napisał, co więcej, gdyby po 2,5 roku pojechała tam polska prokuratura, to mógłby stanąć Jerzy Miller i powiedzieć, ale proszę, ja tu mam badania przeprowadzone przez polską komisję 2 lata temu, które wykluczają obecność trotylu. Wiarygodne badania. Nie mógł tego powiedzieć, bo okazało się, że te badania, które były przeprowadzone przez komisję Jerzego Millera, jakkolwiek były, to były mikroskopijne i kompletnie wybiórcze. To była proporcja jak 1 do 500. Te badania przeprowadzone dzisiaj czy niedawno przez prokuraturę i te badania, które przeprowadziła komisja Jerzego Millera. I to jest właśnie ten spór merytoryczny, o którym byśmy chcieli prowadzić. Czyli nie, że komisji się coś wydaje, czy nam się coś wydaje, tylko proszę, są próbki, jest kilkaset próbek pobranych, są ich konkretne wyniki, przedstawcie swoje wyniki. Gdzie jest waszych kilkaset próbek sprzed 2,5 roku? I co one wówczas wskazały? No tych kilkuset próbek po prostu nie ma. Tak jak nie ma badań brzozy, tak jak nie ma badań fragmentów tego samolotu, po prostu tych rzeczy nigdy nie wykonano. A trzeba pamiętać, że w 2,5 roku po katastrofie to już dużej części tych dowodów nie uda się odzyskać. Nie uda się wielu rzeczy zbadać i wyjaśnić, dlatego że po prostu fizycznie uległy destrukcji.
Chyba, że trotr jest jak wino. Im starsze ślady, tym mocniejsze. No ale to raczej tak, ale ja żartuję, bo to nie jest tak, tylko tak to wygląda.
Prawda? Ja nie myślę zresztą tylko i wyłącznie o trotylu. Zresztą tam pojawiały się takie supozycje, że ten...
Cięcie wraku, w ogóle wyczycianie tych wszystkich drzew.
Tak.
Żeby było ładniej zdjęcie sobie zrobić?
To są te rzeczy, których niestety już dzisiaj nie powrócimy, dlatego że skoro ktoś powycinał drzewa, ktoś nie zabezpieczył w sposób należyty wraku czy poszczególnych fragmentów samolotu, nie opisał tego miejsca zdarzenia, to dzisiaj tego wszystkiego się nie da już odtworzyć. To zostało bezpowrotnie utracone i to musimy mieć świadomość, że być może wiele pytań pozostanie na dziesiątki lat bez odpowiedzi, dlatego że ktoś w sposób zupełnie nieodpowiedzialny, a być może celowo i świadomie dokonał konkretnych zniszczeń. A jeszcze wracając do tego trotylu, była taka teoria, która mówiła o tym, że trotyl, nie przesądzając w jaki sposób on się tam znalazł na samolocie, ale chcę pokazać pewną demagogię używaną przez niektóre media, mianowicie, że ten trotyl jest wynikiem tego, że wcześniej do samolot, ten Tupolew latał do Afganistanu i przewoził żołnierzy. I być może ci żołnierze, będąc na polu walki, przenieśli trotyl na miejsce do samolotu. No to ja mam w takim razie pytanie i wracamy tutaj do samego początku, do zarzutów stawianych Borowicz, czyli Biuro Ochrony Rządu. Skoro tak, skoro Biuro Ochrony Rządu spełniło wszelkie swoje obowiązki, to przecież przed wylotem pana prezydenta dokonywano badań pirotechnicznych samolotu. Czyli jeżeli tam przyszli specjaliści z urządzeniami, przyszły psy tropiące, to powinny stwierdzić, tak, są ślady trotylu, powinien być sporządzony odpowiedni protokół i stwierdzą, że tak, na tych fotelach są ślady trotylu, nie stwierdzono tam bomby, najprawdopodobniej są to mikrocząsteczki naniesione na przykład w wyniku podróży żołnierzy, czy też jakichkolwiek innych wydarzeń. No więc albo tego trotylu wcześniej nie było, albo też Biuro Ochrony Rządu po raz kolejny nie dopełniło swoich obowiązków. Tu już nie ma innej odpowiedzi. To jest oczywiste, że albo powinny mieć zarzuty osoby, które przeprowadzały badania pirotechniczne, no albo okazuje się, że ten trotyl jednak faktycznie dopiero znalazł się po wylocie samolotu z Warszawy. To innych odpowiedzi w tym zakresie nie ma. No ale to jest właśnie to, co chyba najważniejsze w tej sprawie, to jak powiedzieliśmy na samym początku. Fakt, że w ogóle wcześniej instytucje żadne poza polską prokuraturą nie przeprowadzały w tym zakresie profesjonalnych badań. To, co trzeba wyciągnąć, ten wniosek trzeba wyciągnąć z tej całej sprawy trotylu, że przez 2,5 roku nikomu nie zależało na rzetelnym wyjaśnieniu sprawy katastrofy. Zamiatano to wszystko pod dywan, doprowadzono do sytuacji, w której konkretne dowody ulegały zniszczeniu. To może tyle, jeżeli chodzi o sprawę trotylu. Ojciec jeszcze wspomniał o rzeczy,
wrak. No.
O wraku, to jeżeli tak idzie, to faktycznie to jest taki temat dyżurny przez ostatnie 2,5 roku.
No właśnie, czy to jest temat dyżurny, czy to jest teraz mówię, w tych tygodniach. Czy to jest takie coś, że jednak coś drgnęło, że jednak no strona polska postawiła, prawda, tą stópkę na tym kopycie rosyjskim.
Coś drgnęło, na pewno coś drgnęło, dlatego że już tak, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, że minister spraw zagranicznych nie nadaje się do pełnionej funkcji, to teraz już tych wątpliwości mieć nie może. No, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której o tego rodzaju sprawach tweetuje się, gdzieś w internecie się umieszcza, zamiast prowadzić zakulisowe, spokojne rozmowy, na przykład z naszymi sojusznikami z NATO, czy z współpracownikami z Unii Europejskiej, przyjmując i wypracowując swoje stanowisko, a dopiero później można to ogłosić gdziekolwiek i też niezależnie od wszystkiego, ja bym powiedział tak, patrząc na stronę rosyjską. Jeżeli ja bym dowiedział się od ministra innego rządu, który chce, żebym traktował państwo polskie poważnie, o tego rodzaju działaniach z internetu, to bym w ogóle nie chciał już dalej podnosić żadnych rozmów w tym zakresie. To widać, jak przeciwskuteczne były działania w tym zakresie, a ja mówię o tym, że to są działania pozorowane, że to są te tematy dyżurne, dlatego że od 2,5 roku, mniej więcej raz na kwartał, słyszymy albo to leci pan prokurator generalny Seremet i mówi, że już jest po rozmowach w sprawie wraku, albo to określony minister leci, już mówi, już jest sposób transportu tego wraku ustalony, już wiemy, gdzie on będzie składowany w Polsce i czy będziemy go drogą lotniczą, czy kolejową transportowali ze Smoleńska. Co i rusz jakiś minister w tym zakresie się wypowiada, czy jakiś polityk, szczególnie Platformy Obywatelskiej, natomiast skutków tego działania nie ma. To jest po prostu temat dyżurny, który ma przykrywać różnego rodzaju inne wydarzenia, a przecież jest to sprawa kluczowa. Próbuje się teraz w ostatnim czasie po sprawie pana Sikorskiego przedstawić oto tą kwestię wraku w ten sposób, że co prawda jest to rzecz istotna, ważna, ujma na honorze Polski, no ale tak naprawdę chodzi o to, żeby tutaj zrobić pomnik, a czy go zrobimy, czy go nie zrobimy, z tego samolotu to nie ma znaczenia. Przepraszam bardzo, przecież ten samolot, ten wrak ma trafić tutaj do Polski nie po to, żeby ktoś z niego robił pomnik, bo być może będzie taka potrzeba, być może co się z wrakiem samolotu stanie, to jest zupełnie inna sprawa później, ale on jest tu sprowadzany po to, żeby przeprowadzić na nim kompleksowe badania, w pierwszej kolejności rekonstrukcję tego samolotu. Rekonstrukcję, która pozwoliłaby zero-jedynkowo powiedzieć, czy był wybuch, czy to było zderzenie z brzozą, czy to są uszkodzenia w wyniku zderzeń z konkretnymi drzewami, czy w wyniku rozerwania samolotu.
I może tak, wreszcie odnajdziemy kadłub, czy to się...
Tak, znalazłby się kadłub, znalazłby się być może, o tym będę jeszcze mówił, pan generał Błasik być może w tym kadłubie. No, wtedy byśmy mieli jasność sytuacji do tego, jak ta katastrofa wyglądała. Do tego jest potrzebny nam wrak samolotu. Jest w krajach cywilizowanych, ja nie mówię o Rosji, ale w krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, przy tego rodzaju katastrofach dokonuje się kompletnej rekonstrukcji wraku. Tak, ażeby eksperci mogli porównać swoje obliczenia, swoje analizy, które inaczej wyglądają, jeżeli to są analizy fragmentaryczne, a zupełnie mogą inaczej wyglądać, kiedy spojrzymy na cały samolot. I wtedy można było sobie na te zasadnicze pytania odpowiedzieć. Boję się tylko jednego, że gdyby doszło już do takiej rekonstrukcji i rozumiem, dlaczego dzisiaj część osób nie chce sprowadzić sprawę transportu wraku tylko i wyłącznie do kwestii pomnika, boję się, żeby okazało się, że dużej części, ja nie wiem, czy jednej drugiej, czy jednej trzeciej tego samolotu, ale po prostu nie ma. Kiedyby polscy eksperci usiedli, zaczęli w hangarze rekonstruować samolot, to okazałoby się, że nie ma kadłuba, nie ma skrzydeł, nie ma podwozia, no, nie ma siedzeń. Okazałoby się, że tam praktycznie połowa samolotu została gdzieś albo niezabezpieczona z miejsca katastrofy, albo rozkradziona, bądź celowo zniszczona i nie przekazana stronie polskiej. No a to już byłby skandal niesamowity, dlatego że takie białe plamy w tym samolocie też pozwalałyby na dużo odpowiedzieć.
Tak. Właśnie ten czas jednak pokazuje, że to nie jest tak, że ten czas działa na niekorzyść dochodzenia do prawdy. No poniekąd działa, bo są środki i dowody są zacierane, tylko że... Tak sobie przypomnę, ta audycja na kilka miesięcy po katastrofie, nawet z obecnością pani mecenas Wasserman, czy pana posła Macierewicza, były w takiej atmosferze takiego, o co im chodzi, prawda? To są jakieś takie, nie wiadomo, zwidy, zjawy, jakieś ludzie, no, na pół normalni, prawda? Tam jakieś te teksty, no, że tworzą paliwo smoleńskie, na tym paliwie chcą jechać, że dzielenie Polski, kto zasypie ten rów, prawda, który się specjalnie kopie. No teraz się już mówi delikatniej, mówi się. No, są niektóre środki, niektórzy dziennikarze, którzy taką narrację wprowadzają, że Polska podzielona, prawda, że to nie jest takie jednoznaczne, że połowę mówi tak, ale był taki moment, kiedy starano się na wszystkie sposoby zniechęcić tego typu osoby, jak no, pan mecenas, pan poseł, mówię, z rodzin dochodzących tutaj prawdy. I to też był dowód na to, że no, tutaj nie jest wszystko jasne, prawda?
Tak, zresztą to nastawienie wśród samych rodzin się zmieniało. Jestem przekonany, no też nie czuję się uprawniony, żeby o wszystkim tym opowiadać, o czym i wiem, i rozmawiam z rodzinami, ale także w stosunku do tych rodzin, których ja nie reprezentuję, one na samym początku ufały zapewnieniom rządu polskiego. Być może niektóre z nich nawet wpisywały się w tą narrację, o co im chodzi, czemu oni takie awantury robią. Być może nawet w trakcie tych spotkań z panem premierem Tuskiem, w trakcie spotkań z prokuraturą, w których wszystkie rodziny uczestniczyły, były takie osoby, ale to się zmienia i dzisiaj już widać, że tak jak w opinii publicznej, tak również wśród rodzin, to nastawienie, że jednak państwo polskie nie zdaje egzaminu z jednej strony, a z drugiej strony trzeba o tym mówić, trzeba wyjaśniać, bo tu jest coraz więcej znaków zapytania, no to się zmieniło i to dobrze, że się zmienia. To wynika z bardzo ciężkiej, ponad dwuletniej pracy i mam nadzieję, że dojdzie wreszcie do rozmowy o katastrofie smoleńskiej na poziomie merytorycznym, to takiej spokojnej rozmowy.
Obrażania drugiej strony, w sensie obrażania, żeby robienie z kogoś, prawda, że jest, nie wiem, niepełna rozumu albo jakiś tylko uczuciowo rozpalony. No już te 3 lata prawie, prawda, to już pozwolą jednak mieć pewien dystans czy uczuciowy. No, rodziny zawsze będą mieć prawo do tego, żeby uczuciowo podchodzić, ale myślę, wszyscy inni biegli, no to są ludzie, którzy na co dzień takie sprawy, no może nie na co dzień, bo mówimy, to była katastrofa, prawda, stulecia, ale są do tego powołani, że mają narzędzia, mają odpowiedzialność, doświadczenie, że mogą tego dojść.
Dokładnie, dokładnie tak i wydaje mi się, że taka spokojna, merytoryczna rozmowa na przykład jak naukowców jest bardzo potrzebna i też bardzo niewygodna dla niektórych, dlatego że przecież to nie jest tak, że ktoś chce sprawą katastrofy smoleńskiej grać czy też ludzi dzielić. Bo prawda jest jedna w tej sprawie. Jaka ona jest, to jest inna kwestia. To my dzisiaj próbujemy to wszystko wyjaśniać. Natomiast nikomu chyba nie przychodzi do głowy, żeby rozgrywać to w sensie politycznym, bo tam zginęły osoby z różnych formacji politycznych. I ja, jak ktoś mi staje tego rodzaju zarzut, to ja mówię, do mnie z prośbą o pomoc zgłaszały się rodziny tych, których bliscy zasiadali w zupełnie innych partiach politycznych niż ja. I ja nigdy nie odmówiłem pomocy. Bo wiedziałem, że tam zginęli nasi posłowie. Nieważne, czy oni byli z Platformy, czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy z SLD, czy z PSL. To byli nasi politycy. I chciałbym, żeby tak wszyscy traktowali sprawę katastrofy, żeby Platforma Obywatelska, bo najczęściej się o niej mówi, nie bała się wyjaśnienia przyczyny katastrofy jak diabeł święconej wody. Żeby to nie było traktowanie, no bo my możemy stracić ileś tam punktów w sondażach. Być może stracą, ale to nie jest sednem samym sobie. Prawda i szacunek dla państwa polskiego. To jest to, o czym powinniśmy rozmawiać i to jest celem naszych badań, a nie doraźna korzyść.
Chyba, że gryzę się w język. Chyba, że ktoś wie, że dojście do prawdy, jakie były przyczyny katastrofy, bardziej podzieli niż samo dochodzenie do tej prawdy. Ale to jest...
Domyślam się, o czym ojciec mówi, ale jeżeli by tak było, to ja jestem przekonany, że już wtedy nie podzieli. Wtedy... Dzisiaj można dzielić, bo w myśl zasady dziel i rządź, można jeszcze rządzić. Być może, jeżeli ojciec myślimy o tym samym, to być może by się okazało, że właśnie społeczeństwo byłoby tak zjednoczone, że nie byłoby już tego podziału, gdybyśmy tą prawdę odkryli. Dlatego, że wierzę w polski naród, w polskie społeczeństwo. Gdyby poznali tą prawdę w sposób obiektywny, wszyscy niemalże stanęliby wtedy po jednej stronie, już bez żadnych wątpliwości. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. I jakbym chciał jakby podsumować to taki krótki research tego, co zdarzyło się w sprawie katastrofy w 2012 roku, tym, co niejako zaczęło ten rok 2012, czy było z tym jednym z pierwszych elementów, a świetnie korelujący z tym, co teraz powiedzieliśmy, czyli z merytoryczną rozmową na temat katastrofy. A mianowicie na początku tego roku gruchnęła, można powiedzieć, informacja, może nie na początku, później, ale w pierwszej połowie 2012 roku gruchnęła informacja z prokuratury, że wersja pani Anodina, co za tym idzie komisji Jerzego Millera, jest nie do końca wiarygodna, dlatego że jednego z głównych sprawców tej katastrofy, jak to próbowali Rosjanie przedstawić, pana generała Błasika najprawdopodobniej w kokpicie nie była. A na pewno, jeżeli już tak idąc, nie ma dowodów wskazujących na to, które pozwalałyby twierdzić, że generał Błasik był w kokpicie. Otóż ja mówię o tym na końcu jakby też z tego powodu, że sam mam zaszczyt reprezentować rodzinę świętej pamięci generała Andrzeja Błasika. Wiem, jak wiele ta rodzina przeszła, jak wiele infamii, jak wiele upokorzeń i jak trudno było w tej sprawie dochodzić do prawdy, dlatego że mieliśmy my wszyscy związane ręce. Nie mogliśmy mówić o tym, co rzeczywiście miało miejsce. Otóż prokuratura w tym roku stwierdziła, że na podstawie badań fonoskopijnych przedstawionych przez Instytut Krakowski ustalono, iż słowa, które czy to komisja Anodiny, czy to komisja Jerzego Millera przypisywały panu generałowi Błasikowi, należą do zupełnie innych osób. Czyli nie można na podstawie nagrań głosu stwierdzić, aby pan generał Błasik był w kokpicie. I to był pierwszy kamyczek do ogródka. Okazało się, że dowód, prawda, że na kilka sekund przed katastrofą pan generał wypowiada jakieś słowa, musi znaczyć tyle, że był w kokpicie. Okazało się, że te opinie fonoskopijne były nierzetelne. Że one były bądź sfałszowane, bądź zrobione w sposób nieprofesjonalny. Ale to był tylko jeden z elementów, bo przecież przez dwa lata mówiono o tym, że na pewno pan generał Błasik po spożyciu alkoholu był w kokpicie i zmuszał pilotów do lądowania, a dowodem tego poza nagraniem głosu miało być to, że został znaleziony w kokpicie. Tylko nikt nie mówił o tym, że kokpitu jako takiego nie było, a w miejscu, gdzie przewidziano kokpit, w tym sektorze, znaleziono 12 innych osób. Nikt o tym nie mówił, my o tym wiedzieliśmy. Tylko ja byłem związany tajemnicą śledztwa i póki prokuratura nie wydała komunikatu, to ja mogłem pójść do mediów i powiedzieć, i tak zresztą robiłem, w świetle mojej wiedzy i mojego przekonania nie ma dowodów wskazujących na obecność generała Błasika w kokpicie. I wtedy dziennikarz, który ze mną prowadził rozmowę, się śmiał i mówił, no, bzdura.
A widział pan zdjęcia kokpitu w ogóle? Gdzieś wśród tych materiałów?
Ja nie widziałem, proszę państwa. Ja nie widziałem. Tyle mogę powiedzieć. Mhm. Niestety, jeżeli bym chciał powiedzieć więcej, to byłby związany, jestem związany z tajemnicą śledztwa, więcej nie mogę powiedzieć.
Na tym polega. Śledztwo trwa, a my rozmawiamy, panie pośle, bo już są telefony.
Dobrze, jeżeli można, jeszcze jedno słowo tylko powiem. Dlatego chcę o tym powiedzieć, że rozmowa merytoryczna polegała na komunikacie prokuratury i dowodach z śledztwa, które prokuratura ujawniła. A wcześniej przez dwa lata niemerytorycznie atakowały nas różnego rodzaju media, mówiąc, że to my bronimy jakiejś z góry nieprawdziwej wersji, broniąc generała Błasika. Okazało się, że jest zupełnie inaczej. I życzyłbym sobie, żebyśmy w tym 2013 roku właśnie tak merytorycznie rozmawiali. Na podstawie faktów, a nie widzimisię ich czyichś przekonań, takich czy innych. Przekonań co do tego, że skoro komisje rosyjskie tak ustaliły, to tak musi być.
Dziękuję bardzo za ten wstęp, wypowiedzi, które nas teraz zaprowadzą do rozmów z naszymi słuchaczami. 655-23-55, 655-23-56, tak dla porządku tylko przypominam, bo telefony już są. Dla zagranicy 655-23-33, 655-23-66. Telefony w naszej rodzinie bezpłatne, 536-600-100, 536-600-200. Rozmawiamy, naszym gościem jest pan poseł, mecenas Bartosz Kownacki. Rok 2012 w cieniu katastrofy smoleńskiej. Odbieramy telefony, rozmawiamy. No, także na początku, panie mecenasie, bo już jest nasz słuchacz. No, pewnie ktoś powie, że Radio Maryja to tak co jakiś czas ten temat obudzi, porusza, no ale przecież trzeba, bo to nie jest tak, że my nie mamy o czym mówić, więc spotykamy się, a to porozmawiają o Smoleńsku, tylko to są konkretni ludzie. To, no, w ogóle Polska się domaga prawdy, ale też konkretne rodziny, konkretnych ofiar. To są, no nie możemy tego zostawić, powiedzieć, że budujmy autostrady, czy zajmiemy się czymś innym.
Proszę ojca, ja chciałem to powiedzieć na końcu, ale jak już ojciec zwołał ten temat, to powiem teraz, ja chciałem po pierwsze w imieniu swoim i na pewno wszystkich rodzin, które reprezentuję i wielu, wielu innych, podziękować bardzo gorąco Radiu Maryja, Telewizji Trwam i naszemu dziennikowi, bo to są jedne z nielicznych mediów, które potrafią o tej sprawie mówić w sposób profesjonalny, rzetelny, którzy są wsparciem, zresztą cała rodzina radia jest wsparciem dla tych wszystkich, którzy stracili najbliższych w tej katastrofie i dla tych wszystkich, którzy dzisiaj walczą.
To jeszcze porozmawiamy, ale może to jest scena wejścia właśnie na ten multiplex. Może,
i to jest
na pewno.
Pytanie, co jest ważniejsze. Ja uważam, że my musimy szanować swoje państwo i swoich obywateli, swoich prezydentów, bo jeżeli nie będziemy my sami siebie szanowali, to nikt inny nie będzie nas szanował. I tą ogromną pracę wszystkim, którzy pracują w tych mediach, za tą ogromną pracę chciałbym bardzo serdecznie podziękować.
No i też mamy słuchaczy naszych, którzy są zainteresowani. Bardzo prosimy Radio Maryja, słuchamy.
Halo?
Proszę bardzo, jest pani na antenie.
Dzwonię, jest szanowa pani, mam 75 lat. Proszę szanownego państwa, chciałam powiedzieć, że ta sprawa smoleńska zaczęła się, jeżeli już nasz prezydent leciał do Rosji tam na... To był pierwszy wypadek. Więc to się już zaczęło wtedy na ten... W tej chwili jestem już zdenerwowana i nie mogę
A może pani chodzi o Gruzję, tak?
O Gruzję, tak.
No, tak to się
mówi. I to się od tego czasu zaczęło, przecież były śmiechy wyraźne. Komorowskiego jeszcze gdzieś poleci. Więc tu mamy podstawę naszych ludzi, naszych przedstawicieli, co nie powinni być na tym stanowisku. Powinni wszyscy odejść wtedy.
Tak, były takie żarty, droga pani, właśnie oparciu o wystąpienie wtedy pana prezydenta, no i była tam, przecież samochód był, pamiętamy, oszczelany, prawda, wyraźnie, no ale byli ochroniarze wtedy, Biuro Ochrony Borus zdało wtedy egzamin, bo ochroniło pana prezydenta, ale potem komentarze były kąśliwe, to żeśmy to słyszeli i pamiętamy.
Tak, to jest rzecz bardzo ciekawa, którą pani powiedziała, dlatego że wszystkim tym, którzy opowiadają się za tą oficjalną rosyjską wersją wydarzeń, jednym z takich argumentów bardzo silnych, przemawiających za tym, że niemożliwa jest żadna inna wersja, jest mianowicie taka, że no, kto miałby motyw, żeby zaszkodzić, żeby chcieć zabić, czy po prostu zaszkodzić panu świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. No otóż, chociażby patrząc na wizytę do Gruzji, ten motyw się w sposób jednoznaczny można znaleźć. Rosjanie, wtedy pan prezydent Lech Kaczyński uratował niepodległość Gruzji. Uratował to, że Gruzja była w orbicie Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, w orbicie Europy Zachodniej. Wyszła z objęć, których przez ostatnie kilkanaście lat, tak naprawdę więcej, bo wcześniej jako część Związku Radzieckiego, była zależna od Rosji. I tego służby rosyjskie, tego upokorzenia nie zapomną długo. Dlatego, że mieli przygotowany pewien plan likwidacji niepodległej Gruzji prezydenta Saakaszwilego. I to im się nie powiodło. I to samo w sobie, to, że Polska pokazała, potrafiła, pierwsze sam polski prezydent, ale potrafił również zjednoczyć Europę Środkowo-Wschodnią w walce o niepodległość jednego z tych maleńkich państwek, bo każde z nich samodzielnie by zginęło, to pokazała ogromną siłę i potencjał, który tu drzemie. I samo to już mogło być powodem, po pierwsze, do zemsty, ale do tego, żeby nie dopuścić,
no żeby te państwa Europy Środkowo... żeby przyspieszyć Francję. Członek NATO, Polska, jakby niejako Francję też chce. Wtedy prezydent Sarkozy
tak,
się pojawił siłą rzeczy.
Proszę ojca, gdyby pokazać, a to przecież ta interwencja w Gruzji pokazała w świetny sposób, że państwa Europy Środkowej zjednoczone stanowią bardzo silny podmiot w polityce międzynarodowej. Żadne z nich, ani Gruzja, nawet Polska, już nie mówię o jakichś mniejszych krajach typu Estonia czy Łotwa, samodzielnie nie mogłyby nic w tej polityce stanowić, ale wspólnie razem już dużo więcej. I to, ta myśl, już nawet nie sama interwencja w Gruzji, ale ta myśl polityczna jest dla Rosji bardzo niewygodna. I z punktu widzenia drugiego państwa, to ostrzeżenie, że nie wolno tej polityki realizować, jest istotne.
Jest telefon kolejny, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, kłania się tutaj z Kanady. I ja to bym chciał i na jedną uwagę też zwrócić na dalszy przebieg śledztwa otwierania tych trumień. Ja nie myślę, że to bardzo rozchodzi o zamianę osób. Chyba tam chodziło, bo tam zostały po wybuchu niektóre rzeczy na tych ciałach. I oni to wszystko likwidują. Ja myślę, dlatego to robią. Następna sprawa to jest najważniejsza, że Opatrzność Boska to wszystko przekazała w tym czasie, w którym to się stało. na ziemi. Oni kłamać mogą, ale myślę, że oni odpowiedzą w niedługim czasie, jak i Putin, Tusk, za to, bo są dowody na to, że Opatrzność Boska bardzo na to wszystko się przygląda, bo to są za duże upokorzenia Polaków, za duże.
Jakie pana imię?
A Stanisław z Kanady.
Dziękuję panie Stanisławie za pana zdanie i myśl.
Tak, może bardzo krótko, ale coś, co jest ważne, chciałbym, żebyśmy jeszcze raz mówiąc, bo tutaj dotykamy też kwestii politycznych, chcąc, nie chcąc. Jeżeli ja formułuję, a jestem przekonany także, że jeżeli moi koledzy czy rodziny formułują jakieś zarzuty przeciwko panu premierowi Tuskowi czy jakimś konkretnym ministrom, to nie jest to wynikiem tego, że ja formułuję zarzuty przeciwko Platformie Obywatelskiej. Gdyby w taki sam nieodpowiedzialny sposób zachował się jakikolwiek inny polityk, to nieważne, czy on byłby z prawa, z lewa czy z środka, mówiłbym dokładnie to samo. Po prostu te osoby zaniedbały swoich obowiązków i to nie ma znaczenia, z jakie one są ugrupowania, bo ta sprawa nie jest sprawą polityczną. To nie jest sprawa jednej partii, tylko nas wszystkich. Ale niestety stało się tak, że premier czy ministrowie pochodzący z konkretnego ugrupowania dopuścili się takich, a nie innych zaniedbań. I za to w mojej ocenie powinni ponieść konsekwencje, ale nie dlatego, że są z danej partii, tylko dlatego, że popełnili konkretne działania szkodliwe dla tej sprawy.
I kolejny telefon, rozmawiamy. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Chciałam do rozmów.
Jest pani na antenie, kto i skąd jeszcze do nas mówi?
Proszę?
Jakie imię pani?
Jadwiga ze Śląska.
Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy pani Jadwigo, jest pani na
antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam właśnie a propos tego całego zamachu, bo ja to nazywam zamach, ponieważ odnośnie Smoleńska, ponieważ byłam wtedy w sanatorium i po śniadaniu poszliśmy patrzeć na telewizję i po prostu patrzyłam, jak to ląduje i później te wybuchy były i wszystko. I najlepszy dowód to, że jak nasz kamerzysta miał kamerę w ręku i tak, to Ruski podchodzili i zasłaniali wszystko. Więc tak, żeby po prostu i gonili i naszych reporterów. Tak, że nie można było po prostu wszystkiego filmować i zabierali taśmy z tych. Więc to po prostu była sprawa ugrupowana tak, żeby to zlikwidować. O! Szczęść Boże.
Dziękujemy. No tak, to były takie obrazki, panie pośle. Widzieliśmy to, prawda, kiedy pierwsze minuty.
Tak, no to jest też rzecz bardzo zastanawiająca, bo z jednej strony mamy relacje o bardzo dobrej współpracy polsko-rosyjskiej w przeciągu pierwszych kilku dni, a z drugiej strony takie obrazki są wtedy bardzo często powtarzane przez wszelkie media, w których na przykład dziennikarzy czy też urzędników nie dopuszczano na przykład do miejsca katastrofy, nie pozwalano robić zdjęć, wyrywano kamery. No to gdzie jest ta dobra współpraca? A gdzie jest ta otwartość rosyjska, a gdzie jest chęć ukrycia jakichkolwiek informacji. Ale z tym jeszcze wiąże się, tak mi przyszedł do głowy, jeszcze jeden wątek. A mianowicie pamiętam, że po całej aferze z zamianą ciał, zamianą ciała świętej pamięci Anny Walentynowicz, pan premier Tusk występował w Sejmie. W trakcie tego pamiętnego swojego przemówienia powiedział, z uśmiechem, jak on zawsze potrafi, ale powiedział rzeczy niesamowicie trudne i bolesne i krzywdzące. A mianowicie, że byli urzędnicy, którzy dzisiaj krzyczą najbardziej, czyli rozumiem członkowie parlamentarzyści, politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj krzyczą najwięcej, a którzy wówczas, 10 kwietnia, powinni być w Smoleńsku i tam nieść pomoc ofiarom katastrofy, pomagać w wyjaśnieniu przyczyn tejże katastrofy. Ja byłem, powiem szczerze, zaskoczony tymi słowami, dlatego że nie znam takiego polityka. Żaden z polityków, na przykład kancelarii prezydenta, nie uchybił swojemu obowiązkowi. Co więcej, nie znam takich polityków dzisiaj partii opozycyjnych, którzy mogli wówczas cokolwiek zrobić. De facto po katastrofie, po śmierci pana prezydenta, całość władzy była skupiona w ramach jednej opcji politycznej. I zrzucanie odpowiedzialności na tych, którzy dzisiaj domagają się prawdy, że ktoś szybko wyjechał, że ktoś nie przyjechał, że ktoś się, nie wiem, kimś nie zajął, jest czymś zupełnie nie na miejscu i nieodpowiedzialnym. Ale ja jeszcze, ponieważ ta sprawa mnie zainteresowała, zapytałem pana Donalda Tuska w interpelacji, żeby mi podał takie nazwiska takich osób, które uchybiły temu swojemu obowiązkowi, bo to byłoby no faktycznie coś niepokojącego. Do dnia dzisiejszego, a wystąpienie było we wrześniu, nie był w stanie odpowiedzieć konkretnie z imienia i nazwiska, który polityk, na przykład Prawa i Sprawiedliwości, uchybił swojemu obowiązkowi, powinien pojechać i w jaki sposób? Powinien pojechać do Moskwy, wykonywać odpowiednie czynności, na przykład przy sekcjach czy przy działaniach prokuratorskich, tego nie zrobił. To pokazuje, w jaki sposób druga strona gra katastrofą smoleńską. Jak próbuje nastawić część opinii publicznej przeciwko tym, którzy domagają się tylko i wyłącznie prawdy w tej sprawie.
Jest telefon, są telefony oczywiście. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Dzień dobry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Można?
Bardzo proszę, jakie pana imię i skąd telefon? Jeszcze na początku się poznamy, dobrze? Proszę bardzo, kto mówi i skąd?
Mówi Henryk z Południowej Polski.
Panie Henryku, tylko przyciszyć radio, prosimy, już na ten moment.
Już włączyłem, żeby nie przeszkadzało.
Tak jest.
Panie pośle, ja mam taką sprawę. Pan tu nadmienił temat Gruzji. Mnie to strasznie boli. Panie pośle, Kosowo. Czemu Kaczyński się nie włączył w Kosowo? To była iskra zapalna. Mówmy prawdę ludziom. To była iskra zapalna i pan prezydent milczał. A co chodzi o Gruzję? Jeżeli Saakaszwili sfałszował wybory. Byłem akurat, kiedy był konflikt w Gruzji, byłem na Ukrainie, co telewizja ukraińska pokazuje. Jak on sfałszował wybory. Bo jakie tam były silne protesty przeciwko Saakaszwilemu, narodu, suwerena gruzińskiego. Protesty, że on sfałszował. A co mówi prezydent Kaczyński na to? Czy sfałszował wybory, czy nie sfałszował wybory, ale jest proamerykański. I nie ma nic do rzeczy sfałszowanych, ale jest proamerykański. To czyli co? To obcy Jagielloński, jak oni tam mówią, że to on tam prowadził obcy Jagielloński. Dla kogo on prowadził? Dla Polski obcy Jagielloński, że my nie mamy przemysłu ani uzbrojenia żadnego. I to była opcja Jagiellońska dla Polski, to przeciwko słowiańska była, bo tam trzeba było zamontować oczywiście rakiety amerykańskie i Słowian zniszczyć. I przeciwko Rosji wystąpić. Oczywiście. Panie ojcze kochany Januszu, bądźmy myślący, jeżeli Rosja zginie, zginie chrześcijaństwo.
Panie Henryku, pan już kiedyś nam tutaj takie te, no prorosyjskie, nie wiem, czy pan jest prorosyjski tak bardzo, czy pan ma jakieś korzenie gdzieś kremlowskie, czy gdzieś tam na dalekich rubieżach Rosji. W każdym razie, no to już pan kiedyś to mówił i to, no to trochę można się uśmiać po prostu, no to dajmy pokój, co Rosja, jak Rosja broni chrześcijaństwa i tak dalej. Natomiast tam, przypomnijmy sobie, panie Henryku, co tam było. Czołgi rosyjskie wjeżdżały do Tbilisi, prawda? Część już Gruzji była zajęta. A więc to była interwencja bardzo konkretna, ale pokojowa, bo tam nikt nie przyjechał z rakietami, z czołgami. Pomyślmy, co by było, gdyby było odwrotnie, albo kilka lat wcześniej, prawda? Jakby to się skończyło. Ale to tylko tyle, panie Henryku, bo naprawdę tutaj tą dyskusję, co Rosja daje Polsce, no to nie zakończymy, ani nie rozpoczynajmy.
Po pierwsze, ale to pokazuje, że mamy w Radiu Maria po pierwsze wolność słowa.
Jest.
Że każdy może powiedzieć, może powiedzieć swoje zdanie. My się nie musimy z tym zgadzać. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie prawosławy i obrony chrześcijaństwa, to pewnie tu jakbyśmy zrobili zupełnie inną audycję, to znalazłyby też się argumenty, które potrafiłyby bronić pewnych rzeczy. Natomiast to jest nie na ten temat audycja. Natomiast ja sobie pozwolę nie zgodzić z panem, jeżeli chodzi o kwestie i Gruzji, i Kosowa. Jeżeli chodzi o Kosowo, to oczywiście sprawa była bardziej skomplikowana i de facto nie dotyczyła Lecha Kaczyńskiego, bo to były wydarzenia wcześniejsze, nad którym trzeba byłoby się zastanowić, czy faktycznie odebranie Serbii i macierzystych terenów i utworzenie tam niepodległego państwewka było faktycznie rzeczą w pełni uzasadnioną i duża część osób zastanawiała się, czy tak należało postępować. I dochodziło to tam przecież do ogromnych dramatów, wręcz do ludobójstwa. Mordowano Serbów, no ale to jest zupełnie inna kwestia i tej bym tutaj nie poruszał. Natomiast jeżeli chodzi o Gruzję i w ogóle państwa Europy Wschodniej, to my musimy mieć świadomość, że dla nas jest to rzecz bardzo ważna. To jest, czy to jest mówienie o koncepcji jagiellońskiej, czy jakby rozszerzenie koncepcji, którą budował przecież Józef Piłsudski. No tutaj chyba nikt nie będzie kwestionował, że to był jeden z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszy mąż stanu XX wieku, jeden z najwybitniejszych Polaków. No on miał taką koncepcję po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, żeby między Polską a Rosją były państwa buforowe, które spowodują, że to pierwsze uderzenie, czy to wojskowe, czy to polityczne, będzie nie na Polskę, tak jak to miało miejsce w 1939 roku i później mieliśmy tą granicę bezpośrednio, tylko na te inne państwa. Dzięki tym państwom wspólnie będzie można tworzyć skuteczną politykę w stosunku do, czy to do Rosji, ale nie tylko do Rosji, bo to nie jest tak, że te państwa są nastawione tylko i wyłącznie, czy budowanie takiej koncepcji jest nastawione tylko i wyłącznie na walkę z Rosją. Ale to jest także tworzenie skutecznej i silnej polityki w stosunku do państw na przykład Europy Zachodniej. Bardzo to można tak obrazowo powiedzieć w ten sposób. Na przykład takie małe państwo jak Estonia, ono w relacjach z prezydentem Francji czy Stanów Zjednoczonych, no będzie miał bardzo trudną sytuację. Nawet być może prezydent Stanów Zjednoczonych nie będzie chciał się spotkać z prezydentem Estonii, no bo cóż, takie małe państwewko, które jest mniejsze niż najmniejszy stan Stanów Zjednoczonych, co ono może znaczyć. Ale kiedy tych państw jest już kilka czy kilkanaście i kiedy no, z racji swojej pozycji Polska może reprezentować ich interesy, to my spotykając się i reprezentując te państwa, możemy już prowadzić skuteczną politykę z innymi.
Poza tym, wracamy do tematu katastrofa smoleńska, a nie polityka zagraniczna świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chociaż to też byłby bardzo ciekawy temat, tylko że myślę, że na inny czas.
Na inny czas i podejrzewam, że są osoby lepiej niż ja do tego przygotowane.
Tak, i będziemy, może kiedyś przyjdzie taki czas na takie rozmowy, czy na jakieś sympozjum. Chyba też są publikacje ciekawe, ale póki co mamy pana mecenasa Bartosza Kowalskiego, rozmawiamy na ten temat. Bardzo prosimy Radio Maria. Proszę bardzo, szczęść Boże, witamy.
Halo.
Proszę bardzo, jest pani na antenie. Kto z nami jest?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo?
Proszę bardzo, słuchamy panią. Jest pani na antenie od samego początku.
Ja. Szczęść Boże, więc niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam skierować parę słów do pana mecenasa Bartosza, że bardzo mi się podobało. Słucham to cały czas w Radiu Maria, oczywiście. I chciałam, bo to jest wyjątkowy po prostu człowiek. On powinien być prezydentem albo politykiem jakimś, bo tak się pięknie wyraża i tak mówi bardzo składnie i wszystko, że bardzo mi się podoba ta audycja. Słucham to już dosyć długo i naprawdę chciałam życzyć mu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Pięknie.
Żeby się dobrze jemu wiodło i jego rodzinie.
No politykiem pan poseł zaczyna być, prawda? Więc
no wszystko więc bardzo dobrze. To będę się o to modlić.
Pięknie. Jakie pani imię i skąd telefon jeszcze?
Z Niemiec dzwoni Elżbieta.
Pani Elżbieta z Niemiec. Dziękuję bardzo pani Elżbieto.
Tak. I wszystkiego dobrego i ojcu też życzę i oczywiście panu mecenasowi jak najbardziej. Bardzo mi się podoba ten program.
Cieszymy się i dalej telefony przyjmujemy.
Bardzo dziękuję, że można Bóg zapłać za
Panem Bogiem.
Panem Bogiem, a jak zdradzę, no pan mecenas rocznik chyba 80, także wszystko przed nim.
79.
Tym bardziej jeszcze.
Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Ciężko jest mówić na swój temat, trochę tak
no tak,
ciężko coś
czasem
powiedzieć, natomiast na pewno każe takie słowa miłe, czy modlitwa po prostu w naszej intencji to jest rzecz bardzo, bardzo ważna. Bardzo często ktoś mówi, że to się czuje, że są osoby, które codziennie za nas się modlą i to jest ważne, że wszyscy potrafimy być jakoś zjednoczeni i każdy w taki sposób, jak tylko może. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękujemy. Jest telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi jeden podstrzawy.
Witamy.
Proszę Ojca, tak słucham tego i słucham. I znowu mam takie uczucie, jakby mi ktoś rękę na gardle zaciskał. Przepraszam, ale już się zmobilizuję. Proszę Ojca, ja tak patrzę, słucham tego wszystkiego, co mówił pan mecenas, z wielką uwagą. No dla mnie osobiście nie były to rzeczy nowe, bo ja śledzę cały czas te sprawy najbardziej dokładnie jak się da. Ale zawsze warto to powtarzać, żeby inni, którzy jeszcze tego nie wiedzą, dowiedzieli się. Ale proszę ojca, ja tak jak patrzę na ten 2012 rok, to zaczynam widzieć jeszcze inną prawidłowość. A mianowicie związaną z multipleksem i z telewizją Trwam. Proszę ojca, tak mi się coś wydaje, że te wszystkie działania prowadzone przez zarówno komisję pana Macierewicza, jak wszystkich innych ludzi dobrej woli, zaczynają się niebezpiecznie zbliżać do odkrycia prawdy. I to wszystko, co się dzieje, no nie może przecież, patrząc od strony rządzących, nie może wyjść na jaw. A w jaki sposób może wyjść na jaw? No tylko poprzez telewizję Trwam, bo żadna inna telewizja prawdy całej nie poda. I tak mi się to zaczyna układać w taki logiczny ciąg myślenia i działania. Ciekawa jestem, co nasz gość o tym myśli. Pozdrawiam pana mecenasa bardzo, bardzo serdecznie, jak również ojca prowadzącego.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję i już powiedzieliśmy chwilę wcześniej właśnie o tym, że telewizja Trwam, że Radio Maria to są te media, które bronią także sprawy katastrofy smoleńskiej i świetnie, merytorycznie, bo ja zawsze powtarzam, jestem za tym, żeby mówić o pewnych rzeczach merytorycznie. Ja rozmawiam bardzo często na przykład z dziennikarzami naszego dziennika i muszę przyznać, że w niektórych fragmentach oni mają wiedzę, to wstyd się przyznać, większą aniżeli ja. To jest tak merytoryczna i dogłębna praca, która pokazuje, jak wiele dobrego w tej sprawie robią. I oczywiście, że to jest niewygodne dla rządzących, że jest taka telewizja, że jest takie radio, że jest taki dziennik, które mówią po pierwsze w sposób spokojny, po drugie merytoryczny, no i po trzecie najważniejsze prawdę. To jest ogromne zagrożenie i to nie chodzi tylko i wyłącznie oczywiście o katastrofę smoleńską. Ja jestem akurat osobą, która szczególnie tą sprawą się interesuje i ma też wiedzę pewnie ponadprzeciętną w tym zakresie. Dlatego mam tą możliwość porównania. Wiem, jak przedstawiają poszczególne informacje inne media, jak przedstawia prasa czy media związane z rodziną Radia Maryja. Może o jednym przykładzie miałem o nim nie mówić, ale wydaje mi się, że w tym momencie trzeba powiedzieć też o takiej jakości dziennikarstwa, które tu jest stanowione. Była taka sytuacja, że rodzina radia, dokładnie nasz dziennik tak naprawdę, był w dyspozycji ostatnich zdjęć świętej pamięci. Może nie tyle był w dyspozycji, mógł być w każdej chwili w dyspozycji zdjęć świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Ostatnich zdjęć wykonanych żywego Lecha Kaczyńskiego i uznał, że tych zdjęć nie będzie publikował, gdyż rzetelność dziennikarska na to nie pozwala. To pokazuje, jak wysokie są standardy i co jest najważniejsze w tej pracy tutaj wszystkich dziennikarzy, którzy się poświęcają dla nas. I dlatego to jest tak niewygodne. Tylko, że jak zestawimy tą pracę na przykład z pracą dziennikarzy mediów głównego nurtu, tak powiedzmy, to widać, że często nawet jeżeli tam są artykuły, bo nie można odmówić, że nawet w takiej prasie codziennej powszechnie czytane te artykuły są, tylko niestety ich dogłębność, jakość, rzetelność, już nie mówię, sposób przedstawienia sprawy jest zupełnie inny. Bardzo często bądź wygodny dla rządzących, no to przeważająca część mediów, bądź są analizowane w sposób bardzo pobieżny i to nie zbliża w żaden sposób do prawdy. Ale tak samo jest z kwestiami w ogóle wolności słowa, czy działalności społecznej i politycznej w Polsce, że to właśnie Radio Maria, że to telewizja Trwam o tych wszystkich rzeczach mówi, to oczywiście jest ogromnym zagrożeniem. Jeżeli będzie taki program, jeżeli będzie, a ja gorąco wierzę w to, że jeżeli Bóg tak chce, to tak musi być i on będzie, to jest ogromne zagrożenie dla tych wszystkich, którzy nas karmią kłamstwem, dlatego że przeglądając kanały, przerzucając tego pilota, zatrzymamy się również i na tej telewizji. Ja muszę powiedzieć, to jest ogromnie miłe zaskoczenie dla mnie i pozdrawiam tych wszystkich moich znajomych, którzy słuchają, że duża część to osób słuchających radia, czy oglądających telewizję Trwam, to są osoby młode. Osoby w moim wieku, moi koledzy z liceum, z aplikacji, ze studiów, oni często nawet nie, ja im nie mówię o tym, że ja występuję i na przykład później mam informację zwrotną, słyszałem ciebie, a gdzie? w Radiu Maryja. To pokazuje, że to nie jest tak, że to jest jakieś zamknięte środowisko. Jest nas bardzo wiele osób z różnych środowisk, z różnymi nawet przekonaniami, bo nie wszystkie te osoby mają jednoznaczne przekonania polityczne, ale to pokazuje, jak ważne to są media i jak niebezpieczne przy tym dzisiejszym systemie, gdzie niestety polityki nie uprawia się w Sejmie, rządzi się nie w parlamencie, tylko niestety dużą część władzy sprawują media. I dlatego tak niebezpieczne byłyby wolne, niezależne od rządzących media, niezależne kto będzie tymi rządzącymi. I tak, dlatego też tak są ważne.
Tak, taka jest prawda. Jest telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, kolejny nasz słuchacz. Dobry wieczór, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto?
Mówi Bogdan z południa Polski.
Witamy.
Z Małopolski właściwie. Ja chciałem tutaj powiedzieć takie trzy aspekty odnośnie niby tam mówią katastrofa, ale to nie katastrofa. Trzy aspekty związane z takimi, żeby to nazwać zamachem. Najpierw trzeba, żeby to był spisek, żeby powstał zamach. A więc jeśli miał być zamach, to musiał być spisek. A na spisek składają się trzy aspekty, które tu chciałem przedstawić i wymienić. Jeden z takich aspektów to jest właśnie polityka pana prezydenta Kaczyńskiego, związana z tym, co już było powiedziane, że ingerował to, że tam uratował Gruzję przed najazdem, chociaż tylko częściowo. Następny aspekt to jest uzależnienie się energetyczne Polski od Rosji. Jeszcze innym aspektem, który by się nawiązywał, taki dwuczłonowy, to, że miał też swoją wizję pan prezydent, żeby utworzyć niepodległe państwa suwerenne, państwa słowiańskie. I jeszcze kolejnym aspektem, który był właśnie w trzecim, tu ja to mówię, te dwa, uzależnienie i stworzenie tych państw suwerennych, słowiańskich, a ten trzeci to był taki, że prowadził również niewygodną politykę dla Europy Zachodniej, jak i Stanów Zjednoczonych, a mianowicie częściowo dla Stanów Zjednoczonych, tylko dla opcji jednej, dla tej związanej obecnie z demokratami. A jeśli chodzi o opcję tą Europy Zachodniej, to jest związany, że przedstawia wartości człowieka nadrzędne, jakie mu są przypisane człowiekowi, związane wartościami boskimi. I to się bardzo nie podoba, proszę zauważyć. Jak był wyśmiewany w Europarlamencie, jak przyjechał i mówił, że nie jest godne to, jeśli człowiek zniża się do poziomu zwierzęcia, chociaż pewnie ma nic przeciwko zwierzętom. I ja bym to tak, przepraszam za to, że jestem zdenerwowany, ale to jest mocne słowo będą, proszę mnie włączać. Żeby doszło właśnie do zamachu, musiał być spisek. A żeby był spisek, no to tu proszę zobaczyć, dla kogo nie było na pogrzebie. Prezydent Saakaszwili przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, chociaż z kłopotami, ale przyleciał. Nie przyleciał ani prezydent Stanów Zjednoczonych, nie przyleciał również nikt ważny stamtąd, tylko jakaś podrzędne osoby. Jedynie wysłano, czemu nie przyjechała pani Angela Merkel? Czemu nie przyjechał ktoś, kto jest ważny w Europarlamentu? Wszyscy się zasłaniali, że coś tam, jakiś wulkan czy pyły, to jest nieprawda, to jest bzdura. Pan prezydent również, chciałem nadmienić, że jak żył, dlaczego pan premier Tusk nawet piechotą chodził do Pałacu Prezydenckiego i zdawał relacje? Bo pan prezydent nie wierzył Tuskowi i powiedział mu tak, jeśli będziesz prowadził taką politykę, jaką prowadzisz, bo to jest obecnie, słowa odnoszą się, to ja jestem gotów nawet, tak bym powiedział, to były słowa, które nawet w telewizji, to, bo jeszcze telewizja miała jakieś tam względy, że spowodować, że stan wyjątkowy, ale nie na narodzie, tylko na władzy. On się tego przestraszył. No nie tak on, ale ci, co za nim stoją. A to są osoby, które związane są z WSI. Jeszcze dodatkowo chciałbym zapytać, może pana posła, czy coś wie na temat tego aneksu, który pan prezydent jako jedyny mógł przed wyborami opublikować, bo tylko on mógł mieć takie prawo. Co się stało z tym aneksem związanych z likwidacją tych wojskowych służb informacyjnych? Czy pan Komorowski po wkroczeniu do Pałacu Prezydenckiego w tym momencie, gdy jeszcze nie wiadomo było, czy pan prezydent nasz żyje, czy nie żyje, a już wszedł i chodziło o ustalenie władzy, że była ciągłość władzy. Ale w tym samym momencie wynoszono, można powiedzieć, tuzinami papiery z kancelarii prezydenta. Ja chciałem właśnie zapytać, co się stało z tym aneksem? Bo pan Antoni Macierewicz na pewno wie, ale jego obowiązuje tajemnica i on tego nie może ujawnić. Tylko pan prezydent. Czy to chodziło też również o to, że w zbliżających wyborach pan prezydent mógłby ujawnić ten aneks do likwidacji służb informacyjnych i byłyby te kłopoty Platformy i nie tylko ich, ale również i SLD i tego ruchu Palikota i wszystkich tych, którzy są wrogami wewnątrz tu w Polsce. Bo tak podkreślam, żeby doszło do zamachu, musiał być spisek, a jeśli miał być spisek, to musiała być zgoda wszystkich tych trzech tutaj aspektów.
Dziękujemy Panie Bogdanie już, pozdrawiamy serdecznie.
Dobranoc.
Tak, ja tu się w dużej mierze z Panem zgadzam, może te dwie ostatnie kwestie poruszę. Pierwsza to jeżeli chodzi o aneks, no też z racji tego, że byłem członkiem komisji weryfikacyjnej i wiem w jakiejś części, na pewno, bo nie w całości, ale w jakiejś części, jak wyglądał aneks, co zawierał i też co się z nim później stało. Natomiast to nie jest tak, że my jesteśmy oczywiście co do treści aneksu związani tajemnicą i o tym mówić nie możemy. Na pewno dobrze by było, ażeby ten dokument został opublikowany i wiemy, że świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński zamierzał to zrobić. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie pozwoliło na publikację po pewnych modyfikacjach. Chodziło tam o ochronę na przykład wolności, swobód obywatelskich, jakieś pewne poprawki. Natomiast była możliwość przygotowania publikacji tego raportu. Były takie plany już daleko idące podjęte i jestem przekonany, że gdyby nie katastrofa, to ten raport zostałby opublikowany i na pewno miałby duży wpływ, to nie ma wątpliwości, na bieżące życie polityczne. Natomiast co się z nim później stało, to trudno powiedzieć. Pan prezydent Bronisław Komorowski jest kolejnym prezydentem państwa polskiego i to, że dzisiaj jest to Bronisław Komorowski, a nie Lech Kaczyński, nie zwalnia go z obowiązku publikacji raportu. I warto byłoby zapytać, jakie działania przedsięwziął, żeby ten raport opublikować. Żeby opinia publiczna miała prawa do niego dostępu, miała prawa go poznać. Trybunał Konstytucyjny bardzo jasno powiedział, jakie czynności należy wykonać, by mógł być on jawnym dokumentem. I nie rozumiem sytuacji, w której Bronisław Komorowski dzisiaj, rozumiem, ale uważam, że jest to sytuacja nawet w pewnym sensie nadużywaniem swojego stanowiska, że ten raport nie jest publikowany. Powinien Bronisław Komorowski dzisiaj stanąć na wysokości zadania, powinien go przygotować i opublikować, no chyba, że sam się czegoś boi, coś chce ukryć, a państwo sobie sami już odpowiadajcie. Nie uważam, żeby odpowiedzialnym było działanie, w którym jakby raport jest publicznie dostępny, jest jawny, natomiast aneks przez trzy lata gdzieś w ciszu, w gabinetach jest czytany, znany wybranym, a opinia publiczna nie ma prawa go poznać. I tutaj pan jeszcze poruszył jedną bardzo ciekawą rzecz, o której sobie pozwolę powiedzieć, czyli o tym szybkim przejmowaniu władzy przez prezydenta, czy wtedy jeszcze marszałka Sejmu, pana Bronisława Komorowskiego. Mnie jako prawnika ta sprawa szczególnie bulwersuje, ale również jako osobę, która, powiedzmy tak, hobbystycznie interesuje się również historią. Pamiętam wydarzenia z 10 kwietnia i relacje pana ministra Andrzeja Dudy, który był jednym z tych nielicznych urzędników, którzy nie udali się do Smoleńska, którzy nie polecieli z prezydentem. I który dowiedział się, będąc gdzieś w Polsce, o katastrofie, o tym, że rozbił się samolot prezydencki. I z jego relacji, z tego co wiem, wynikało w ten sposób, iż zadzwonił chyba szef kancelarii Sejmu wówczas, pan Michałowski, do jedynego urzędnika wysokiej rangi w kancelarii prezydenta i poprosił o przygotowanie dokumentów w celu przejęcia władzy przez nowego prezydenta, przez nowego pełniącego obowiązki głowy państwa, czyli marszałka Sejmu. Pan minister Duda wtedy zapytał, na jakiej podstawie. I odpadła odpowiedź, że ano na takiej podstawie, że doszło do katastrofy i że wszyscy mówią, że nikt nie przeżył. I pytanie dla prawnika, wtedy pan minister Duda jest prawnikiem. Co to znaczy, że wszyscy mówią, że media mówią? To nie jest tak, jeżeli konstytucja mówi o zgonie prezydenta, to musi ten zgon nastąpić i musi być urzędowo potwierdzony. Przecież w świetle logicznego rozumowania nikt nie mógł być na 100% pewien, że prezydent wsiadł do samolotu i wyleciał. Oczywiście to później okazało się, że tak było i to było bardzo prawdopodobne, ale póki nie znaleziono ciała pana prezydenta i póki mógł przecież przeżyć, mogła z tych 96 osób jedna przeżyć, mógł być to prezydent Rzeczypospolitej. Póki nie stwierdzono, że prezydent Rzeczypospolitej nie żyje, póki nie stwierdził tego lekarz nie wydał odpowiedniego dokumentu, nie miał prawa żaden urzędnik państwowy skakać czy porywać się na zajmowanie tej funkcji. To było jawne złamanie konstytucji i to pokazuje, że państwo polskie wówczas nie zdało egzaminu. Ktoś chciał zrobić skok na urzędy. A dlaczego o tym mówię tak w sposób kategoryczny? Dlatego, że taką dramatyczną historię mieliśmy już w historii Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej. W taki sposób tragiczny zginął również pan prezydent Gabriel Narutowicz. Został on wtedy zastrzelony w Zachęcie i ze zgodnych relacji historyków i polityków, którzy wówczas byli tam na miejscu w Zachęcie, sytuacja wyglądała w ten sposób, że pan prezydent, który zbliżył się do obrazu, został zastrzelony przez pana Eligiusza Niewiadomskiego. Kiedy już wszyscy wiedzieli, że zmarł, bo to były strzały oddane z bezpośredniej odległości, z przyłożenia niemalże, i kiedy było wiadomo, że nie żyje, nikomu nie przyszło do głowy, żeby przyjmować władzę. Były telefony do marszałka Wojciechowskiego, żeby jako marszałek Sejmu objął funkcję głowy państwa, póki nie sprowadzano lekarza. I póki ten lekarz nie stwierdził zgonu prezydenta, nikomu nie przyszło do głowy skakać na władzę w Polsce. W 90 lat później, w innym systemie, ale przecież też demokratycznym, doszło w innych realiach politycznych, doszło do jawnego złamania konstytucji i skoku na władzę. To pokazuje, w jaki sposób państwo polskie traktowali politycy II Rzeczypospolitej i w jaki sposób państwo polskie traktują politycy III Rzeczypospolitej. Możemy sobie sami odpowiedzieć, jak to wygląda.
I jeszcze mamy czas na kolejne telefony. Nasz gość, przypomnijmy, pan poseł mecenas Bartosz Kownacki. Rok 2012 w cieniu katastrofy smoleńskiej. Odbieramy telefony. Bardzo prosimy. Proszę bardzo, hallo.
Tak? Jestem na antenie.
Jest pani na antenie, proszę bardzo. Słuchamy Radio Maria.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam pana posła. Proszę pana, ja jestem z Warszawy, Zofia z Warszawy. Rosja to jest kraj, gdzie się robi czystki. Nasz pan prezydent Lech Kaczyński wszystko robił dla Polski. Ja chcę to po prostu podejść do tej sprawy, co ten pan mówił z Kosowa, kto jest południowy Polski. Ja nie wiem, że można wierzyć w takie bzdury, jak się opowiada w kraju, na przykład na Ukrainie, czy gdzie są nasze ziemie polskie, pod okupacją też, żeby takie bzdury wierzyć, gdzie tam wiarygodności nie ma w ogóle. Jak można w takie bzdury wierzyć? To ja się dziwię. Przede wszystkim pan prezydent Lech Kaczyński wszystko robił dla Polski. I co przeszkadzało w tym? Rosji przeszkadzało to, że nie miała Polski jako satelity, bo pan Lech Kaczyński próbował robić Polskę suwerenną, wolną i niepodległą. Dziękuję.
Dziękuję pani Zofio. Pozdrawiamy serdecznie. No kolejny telefon, który nie jest pytaniem, tylko takim stwierdzeniem.
Tak, dzisiaj dużo mówimy o faktach i też dużo o polityce zagranicznej pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tych motywach, które mogły skutkować takim, a nie innym zachowaniem Rosji. No zresztą brak tej sympatii, ta wrogość Rosji w stosunku do świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była widoczna, odczuwalna w każdy możliwy sposób. I no cóż, tylko należy przytaknąć i pamiętać, ale też pamiętać o tym, jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałem. Jeżeli my nie będziemy szanowali sami siebie, a mam wrażenie, że w taki sposób państwo polskie postąpiło po 10 kwietnia, to nikt inny, również Rosja, nie będzie nas szanowała. Jeżeli byśmy przed 10 kwietnia szanowali swojego prezydenta, nie toczyli głupich wojen o samolot, jeżeli to być może do tej katastrofy, do tej tragedii by nie doszło. Pytanie, co dalej, skoro my nawet po tej tragedii, po śmierci prezydenta nie potrafimy szanować państwa polskiego i żądać rzetelnego wyjaśnienia również przez Rosję sprawy katastrofy smoleńskiej. Ja tylko podam przykład. Do dnia dzisiejszego ponad 50 osób, które reprezentują rodziny pokrzywdzonych, czy członków rodzin tych osób, które zginęły, nie uzyskało statusu osób pokrzywdzonych w postępowaniu rosyjskim. To jest czynność, którą Rosjanie mogliby jednym gestem, jedną decyzją, pod jednym podpisem nadać. Ale Rosjanom na tym nie zależy, bo skoro tutaj widzą w Polsce, jak są traktowane te rodziny, to po co mają robić cokolwiek więcej? Po co mają traktować rodziny tych, którzy tam zginęli, lepiej, aniżeli traktuje ich państwo polskie?
Czas bardzo szybko płynie. Już jeden z ostatnich telefonów w czasie tej audycji. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Darek z Niemiec. Bardzo się cieszę, że mi się udało dodzwonić. Pierwszy raz mi się udało dodzwonić do Radia Maryja. W tym temacie jestem bardzo zdenerwowany, bo to jest temat, który obserwuję od kwietnia 2010 roku. Jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, przeżyłem dwa dni temu taką też traumę, bo w telewizji niemieckiej widziałem program, w którym pokazana była katastrofa smoleńska w wersji oficjalnej, to znaczy tej anodinowej, że tak powiem. I to jest też dla mnie szok, bo w programie tym wypowiadali się eksperci na temat katastrof lotniczych. I właśnie między innymi, ale to było najważniejsze, powiedziane zostało, że czterokrotnie podchodził samolot do lądowania, czyli te najstarsze już kłamstwa, które dawno zostały, wydawało mi się, wyprostowane, a więc czterokrotne podchodzenie do lądowania, poza tym psychologiczny aspekt, który źle wpłynął na pilotów, że oni musieli wylądować, bo mieli na pokładzie tak ważne osoby. Ale właśnie to mnie najbardziej dziwi, że nie ma jakiegoś działania takiego, które by chciało pokazać w Europie, tutaj w Unii Europejskiej, które próbowałoby pokazać co najmniej polskie argumenty. No, to wszystko właśnie, co chciałem powiedzieć.
Dziękujemy panu Dariuszu.
Niestety nie mogę teraz powiedzieć dokładnie. Program nazywał się Tajemnice Czarnych Skrzynek.
No właśnie.
Dokładnie.
Pozdrawiam gorąco, panie Dariuszu, dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Tajemnice Czarnych Skrzynek i nie wiem, czy dziennikarze niemieccy wiedzą, że my tych skrzynek nie mamy, prawda, jeszcze?
Tak,
skrzynki. Także rzeczywiście są tajemnice.
Skrzynki są cały czas w Rosji, tak samo jak wrak, nie wiadomo kiedy do nas wrócą, kiedy Rosjanie zechcą nam je oddać, bo w takiej pozycji dzisiaj państwo polskie się ustawiło. Natomiast pan powiedział rzecz niesamowicie i ważną, i też miałbym taki apel, czy do pana, czy być może do innych telewizów, czy z radio słuchaczy z Niemiec, którzy być może ten program oglądali, być może ktoś jest w stanie go zabezpieczyć i dostarczyć mailem na przykład, czy w drodze płyty CD do nas, dlatego że to jest bardzo ważne, żeby też zapoznać się z formułą tych kłamstw budowanych przez, w tym wypadku przez stronę niemiecką. Być może zażądać w pierwszej kolejności zapytać polski konsulat, polską ambasadę w Niemczech, co w tej sprawie robi, dlaczego nie zareagowała na te jawne nieprawdy i te jawne kłamstwa, bo to powinna być ta instytucja, która jako pierwsza, tak jak mówimy na przykład, że trzeba odkłamywać dzisiaj Holokaust, bo się Polaków o niego oskarża. Czy ma być tak, że będziemy teraz przez 70 lat musieli odkłamywać nieprawdę o katastrofie smoleńskiej, dlatego że w taki sposób Rosjanie ją przedstawili, a rząd polski na początku nie reagował? Dlatego że to byłoby pierwsze pytanie do polskiego ministra spraw zagranicznych. Tylko no, prośba o zabezpieczenie tego dokumentu, tego materiału, ale tu też jest jeszcze rzecz bardzo istotna, bo pokazuje, w jaki sposób międzynarodowa opinia publiczna spogląda na katastrofę smoleńską, w jaki sposób, jakie przeświadczenie tam funkcjonuje. I to jest jasne, że dziś nie powinniśmy rozmawiać tylko i wyłącznie na podwórku tym krajowym naszym, o jakichś komisjach, o jakichś badaniach, tylko tu wyłącznie w kraju, tylko powinniśmy postawić sprawę jasno. Międzynarodowa komisja, skład której wejdą niezależni eksperci z różnych państw. To powinna być instytucja, która pozwoli te wszystkie nieprawdy odkłamać i która pozwoli w sposób obiektywny, bez żadnych sporów tu wewnętrznych, politycznych, tą sprawę katastrofy wyjaśnić. I do tego powinien dążyć rząd polski. Opozycja, no tych narzędzi nie ma, no to co robi, to chociażby wysłuchania w Parlamencie Europejskim, ale jak się okazuje, nawet kiedy to wysłuchanie było po raz pierwszy, nie przyszedł szef Parlamentu Europejskiego, który był Polakiem, pan premier Buzek, uważał, że to jest rzecz nieistotna i nie warto bronić dobrego imienia Polski.
Właśnie, a potrzeba nam bardzo tutaj konkretnych działań i odważnych postaw patriotycznych. Tak chcę zakończyć, dziękując panu posłowi mecenasowi Bartoszowi Kownackiemu, bo jutro też ważny dzień chyba w Sejmie tych głosowań, prawda, nad tą komisją obywatelską. Zobaczymy, jaki skład komisji będzie powołany, czy się zgodzą na tych właśnie specjalistów, ekspertów które zespół parlamentarny powoływał, więc to będzie zależne od tego głosowania, prawda?
Tak, jutro takie głosowanie, jest to z początek prac nad uchwałą. Ja jestem przekonany, że to jest po pierwsze zagrywka polityczna Platformy Obywatelskiej i ja ostatecznie, jak miałoby dojść do powołania takiej komisji, bo to jest tylko uchwała, przecież trzeba przygotować ostateczną treść uchwały, trzeba przygotować odpowiednie rozwiązania ustawowe, to Platforma zrobi wszystko, żeby taka komisja nie powstała, ale oczywiście byłoby dobrze. Tylko tak jak powiedziałam, dziś już, chociażby, czy to nie my wymyśliliśmy, to pan Dariusz zadzwonił z Niemiec. Dziś już jest potrzeba powołania międzynarodowej komisji.
Tak jest.
To, że my tutaj znamy prawdę i wiemy, że generała Błasika nie było w kokpicie i że nie było czterech podejść do lądowania, co z tego, jak Niemcy, Norwegowie czy Amerykanie uważają zupełnie inaczej. I pamiętajmy o tym, że niezależnie od tych komisji, które tutaj w Polsce będą badały, my musimy myśleć o komisji międzynarodowej w interesie państwa polskiego. Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować ojców i wszystkim radiosłuchaczom, wszystkim tym, którzy za nas się modlą, myślą, że którzy tutaj czuwają. Także bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Bóg zapłać za obecność, a my podziękujemy też tym, którzy niestrudzenie trwają, tak jak pan poseł Antoni Macierewicz, jak wiele, wiele osób, chociażby pan poseł Batuszkownacki, ale też myślę o rodzinach, które z determinacją tej prawdy o jak zginęli ich najbliżsi dochodzą. Tutaj myślę o pani Rozali Kurtyce, o pani Magdzie Mercie, o pani Małgosi Żacie Wasserman. No powoli po kolei wszystkie osoby byśmy chcieli wymienić, ale te takie najbardziej, które no nie ustają, prawda?
Tak,
jednak
to są...
ciągle myślą i działają. Pan,
tak.
Pan tutaj Melak, prawda? Andrzej Melak, no wszystkie,
tak,
wszystkie
osoby. Pani Ewa Błasik, to są te osoby, które stoją na tej pierwszej linii frontu, ale chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że jest dużo osób, które z różnych powodów, czy też nie ma sił, czy obawia się, też uważa, że są inni, którzy lepiej się, no lepiej nadaje się pani Małgorzata Wasserman, która jest świetnym adwokatem. Na pewno ją to ogromnie dużo kosztuje, ale z racji doświadczenia zawodowego jest w stanie bronić. Też jest dużo rodzin tych, które siedzą cicho, siedzą tak często nie występują, nie mówią, a też bardzo tą sprawę przeżywają i też ogromnie dużo robią.
Właśnie, ja tak
dla tej
na programie kiedyś myślałem, czy tak da się to wytrzymać, bo tu jest to napięcie, bo to mój tato, prawda, osoba kochana, której mi ciągle brakuje, a tu jako prawnik też jest ta rzetelność z drugiej strony, no ale to wszystko się łączy, widać, że da radę. Da się radę.
Tak
się
życzymy.
Tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Bartosz Kownacki, także mecenas, prawnik. No i temat, rok 2012 w cieniu katastrofy smoleńskiej.